I on w tym momencie próbuje mnie pocałować. Ja nie wiem, w którym momencie on stwierdził, że to jest ten znak. Fajna byłaś, ale jak zaczęłaś żartować z kościoła, to coś tam przestań żartować, bo nikt nie będzie chodził na twoje występy. Ja byłam biedna, ale chłopcy w moim wieku też byli w tej samej sytuacji co ja, a gdzieś tam jednak oczekiwało się od nich, że oni będą stawiać, nie? Czemu w ogóle się pomija te aspekty, że stand-uperki zapełniają duże sale? Jakby się to totalnie pomija i dalej się w dalszym ciągu pyta ludzi, czy stand-uperki powinny wychodzić na scenę. Moja mama mi mówiła, że właśnie miałam jakiś tam fragment i mój ojciec tak krzyknął na całą salę, ja tego nie słyszałam. Nie było tak! I moja matka cicho. Nie było tak.
Witamy was bardzo serdecznie w Dobrym Przelocie. Ola Szczęśniak dzisiaj, naszą gościnią. Dzień dobry. Długo wyczekiwana. Także cieszę się, że przybyłaś. I w sumie fajny wątek na poza anteniu zaczęłaś, więc może bym pociągnął trochę ten temat. Powiedziałaś, że macie bardzo wygodny zawód, bo nie jesteście uzależnieni od reklamodawców i z tego wynika taka wasza wolność wypowiedzi. Czyli co, sądzisz, że komicy nie są szczególnie otwarci, szczególnie odważni, tylko po prostu warunki, które macie dookoła tego zawodu, stwarzają wam taką możliwość, że nie musicie się bać kontrowersyjnych opinii?
No trochę tak, bo ludzie przychodzą, my utrzymujemy się z tego, że ludzie przychodzą na nasze występy na żywo. To jest nasz główny zarobek. I ludzie szukają, jakby to jest fajne właśnie w stand-upie i ludzie za to lubią stand-up, że wychodzi osoba na scenę i żartuje z rzeczy, z których normalnie na co dzień albo nie wypada, albo osobą na przykład, nie wiem, aktorom i tak dalej nie wypada, bo mają właśnie płatne współprace reklamowe z różnymi markami i to ich blokuje, tak? A stand-up jest właśnie pozbawiony czegoś takiego, bo my, większość stand-uperów nie podejmuje żadnych współprac reklamowych z tego, co wiem, więc nas to nie ogranicza i właśnie mamy taką swobodę, że możemy to olać i robić swoje. No i to jest wygodne po prostu. No, jakbyśmy pracowali na etacie, no nie byłoby czegoś takiego, tak? Jakbyśmy mieli szefa nad sobą, który nam mówi, że musisz to i to zachować. A my jesteśmy tak naprawdę samymi szefami dla siebie, więc no nie ogranicza nas to, więc wiesz, no znaczy są tematy, które niektórzy komicy nie poruszają ze względu na to, że może to na przykład ograniczyć widownię, więc jedyne co nas ogranicza to coś takiego, że myślisz sobie, czy to może ograniczyć frekwencję na sali, ale jeżeli nie masz takiej blokady w sobie sam, no to... Zresztą niektórzy uważali na przykład kiedyś, że Olka, przestań, nie mów żartów o kościele, bo to ci strasznie ograniczy widownię. No jak się okazuje, nie. Tak to nie działa.
Oglądacie Dobry Przelot. Jeśli wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie i wpadajcie częściej. A jak chcecie nas wesprzeć, zajrzyjcie na Patronite.
Trochę działa taka zasada, że nieważne jak mówią, ważne, że mówią, że ten hejt, który cię później dotyka, on tak naprawdę napędza twoją popularność później, nie?
No różnie, nie? Nie każdy, nie? Jeżeli by wyszło, że jakiś komik tam, nie wiem, maltretuje kotki w piwnicy,
no,
to...
No tak, tak.
Nie wiem, czy to by pomogło w jego karierze. Mm-hmm. Raczej dużo osób pewnie znalazłby fanów takiej...
Mam na myśli bardziej, że mówisz coś kontrowersyjnego, a nie robisz coś obrzydliwego w tym kontekście,
rozumiem,
nie?
Rozumiem.
Jakby nie krzywdzisz ludzi, czy zwierząt, czy czegoś takiego, bo to rzeczywiście cię ścina, w naszym przypadku to jednak wy jesteście zatrudniani trochę przez tych ludzi, którzy przychodzą.
Tak, no trochę tak. Tak, to jedynie co to można powiedzieć, że tak, że no, to zatrudniani. No. To jest taka umowa bardziej na zasadzie ja coś artystyczna, nie? Że na przykład jak, nie wiem, ktoś maluje obraz, no jest na to popyt, no to ktoś, komuś się podoba twój obraz, no to kupuje, tak? A nie tak, że nie wiem, zleca ci konkretnie cały czas jakiś obraz, no bo widownia nie mówi nam, o czym mamy mówić, nie? My robimy content, zbieramy jakąś widownię, która jest w naszym klimacie, nadaje na tych samych falach co my, podoba im się ten kierunek myślenia i tak dalej, utożsamia się z tym, co mówimy, z naszymi ideami lub jakimś podejściem do życia i przychodzi na to, tak? To nie jest tak, że ktoś, bo wiesz, tak naprawdę to wiele ludzi co jakiś czas pisze mi, oj Olka, przestań mówić o tym, lubię cię, ale, nie? To jest klasyczny komentarz. Fajna byłaś, ale jak zaczęłaś żartować z kościoła, to coś tam przestań żartować, bo nikt nie będzie chodził na twoje występy. I gdybym ja się każdym takim komentarzem przejmowała, to ja bym nie robiła w ogóle komedii, bo każdemu się nie podoba coś innego i każdy myśli, że jego podejście jest... że wszyscy inni mają takie samo podejście jak on. Więc jak ktoś mi zabrania żartować z kościoła i przestałabym żartować z kościoła, ktoś inny mi zabrania żartować, nie wiem, z autyzmu albo z polityki albo z czegoś innego i okazuje się nagle, że ja mogę żartować, nie wiem, tylko z samej siebie, nie? Więc no, to nie jest do końca tak, że oni są naszymi szefami. To są klienci, którzy... O, można powiedzieć to tak. To są klienci, którym pasują nasze produkty. O.
Okej.
Okay. Bardziej w ten deseń. Oczywiście musimy się starać i no jeżeli będziemy wychodzić nawaleni na scenę, nieprzytomni, będziemy się słaniać, nie będziemy mogli, nie wiem, wypowiedzieć żadnego słowa i widać, że po prostu mamy wyrąbane w widownię, no to stracimy tych ludzi, tak? Ale jeżeli ktoś się stara i jakby oczywiście we własnym... Mam wrażenie, że każdy powinien jakiś taki swój ustalić poziom, że... Wiesz, ja robię taką komedię i według mnie to jest dobre i ludzie muszą mi zaufać, a jeżeli im się to przestanie podobać, no to po prostu się rozchodzimy, tak? Każdy w swoją stronę. Mm-hmm. A nie, że komuś się nie podoba dany temat, to ja mówię, dobra, to ja przestanę na ten temat, bo to już wtedy traci tą wiarygodność i tą wolność, o której mówiliśmy, nie?
I zatracasz siebie w tym, to przestaje być twoje, bo też mam wrażenie, że stand-up w dużej mierze opiera się jednak na... trochę ekspresji jakiegoś takiego osobistego światopoglądu, tego jak postrzegasz rzeczywistość i świat.
No trochę tak, nie? Jeżeli ktoś bardziej oczywiście eksponuje swoje poglądy. Niektórzy komicy bardzo dużo mają polityki na przykład, nie? Na przykład Mieszko, Abelard i tak dalej. No i oni już tak mocno pewnie polaryzują swoją widownię. Są komicy, którzy raczej się polityki nie tykają, więc pewnie zrzeszają więcej ludzi o różnych poglądach i wtedy... Czekaj, jakie było pytanie? Zaczyna się.
Bardzo dobrze, rozumiem.
Ja tak będę co jakiś czas mówić i w końcu się pogubię. Mam takie, a o czym rozmawialiśmy?
Że wpadasz w taki tunel własnego, własnej takiej rzeki myśli, tak?
Tak. Tu mam chaos w głowie, ja się budzę właśnie w tym momencie, jest godzina 12. Mózg zaczyna się uruchamiać, no.
To nie jest pora dla komika, ale to w prywatnych jakichś sytuacjach też masz takie akcje, tak. Że gubisz wątek?
Tak, kiedy, ja mam bardzo często tak, że rozmawiamy o czymś, ktoś zaczyna gadać i ja już odpływam powoli w tym momencie w jakieś własne myśli. Ja się włączam po pół godziny i walę coś z dupy, nie? I ludzie, no typowa szczęśniak.
Okay. To jest czyli tak. Żart o twoim ojcu, który prowadzi rozmowy sam ze sobą i nagle się odpala.
To też jestem ja, dokładnie. Niestety to się chyba przeniosło w genach, zdecydowanie. No.
A, czyli to była prawdziwa historia o tacie, ale ty to odziedziczyłaś.
Tak, mój ojciec tak też robił, no tak. Nagle też tak z dupy coś walnął, także ja chyba mam to po nim, no.
Okej, ale to myślisz, że twój ojciec byłby jakimś komikiem w czasach PRL-u na przykład? Czy
możliwe,
ma taki
bo
potencjał?
On jak gdzieś tam opowiadał jakieś historie z młodości, to on raczej był bekowym typem. Raczej lubił jakieś takie żarty walić, sytuacyjne i tak dalej. Więc myślę, że w określonych warunkach, myślę, że jego życie mogłoby się potoczyć zupełnie inaczej. No?
Okej, to jest ciekawe. A ty byłaś śmieszkiem w dzieciństwie czy w szkole? No bo często się mówi właśnie, że na komików wyrastają, albo czasami showmenów telewizyjnych wyrastają tacy, którzy byli kasowymi błaznami trochę, nie?
No, trochę tak. W sensie ja byłam trochę dzikusem, ale jakby w jakimś w swoim gronie bliskich tam znajomych, no to tak, to było tak, że żartowaliśmy dużo i tak dalej. Ja generalnie gdzieś tam od dzieciaka podobno przychodziłam do towarzystwa, nie wiem, jak rodzice siedzieli ze znajomymi i rzucałam jakimiś żartami. Także gdzieś tam to było od małego i miałam faktycznie coś takiego, taką potrzebę, że jak ktoś na przykład, nie wiem, jakieś dziecko upadło, przewróciło się, coś go bolało i płakał, to jakoś tak od razu czułam silną potrzebę rozbawienia go, rozweselenia, że tam, nie wiem, pajacowałam wtedy. Oczywiście, że nie opowiadałam żartów, tylko nie wiem, wygłupiałam się w jakiś sposób, żeby to dziecko po prostu przestało płakać, więc gdzieś tam ta potrzeba rozweselania ludzi była, no.
A czy czułeś jakiś dyskomfort w takiej sytuacji, czy empatię po prostu
dlatego? Nie wiem właśnie, z czego to wynikało, ale pamiętam, że potrzebowałam rozbawić tę osobę, no, żeby nie płakała, no.
Okej.
Okay. Ale to ciekawe, nigdy nie zastanawiałam się nad tym, czy to wynikało z dyskomfortu, że nie lubiłam, jak ktoś płacze, czy po prostu empatię. Nie wiem, no, ciekawe pytanie.
Aha. A dzikuską byłaś? W jakim sensie? Co można myśleć?
No w takim sensie, że ja się wstydziłam ludzi generalnie. Bałam się i wstydziłam ludzi. Nie wiem, jak byłam na jakichś zajęciach gdzieś tam, gdzie było dużo ludzi, to się tak wstydziłam, nie? Do obcych. I to bardzo długo miałam. Dopiero gdzieś tam w liceum się przełamałam, bo zapisałam się na kurs rysunku. Bo starałam się na to, żeby dostać się na architekturę, na studia. No i na tym kursie...
Skończyłaś w końcu.
Skończyłam. No. Nie obroniłam magisterki, ale skończyłam studia.
No i chciałaś się dostać na kurs rysunku.
Tak, zapisałam się na kurs rysunku i pamiętam, że to był dla mnie taki przełomowy moment, ponieważ nagle, wiesz, ja to raczej miałam tak, wiesz, 2-3 koleżanki bliskie, a tak to nagle, wiesz, taki cała masa ludzi, którzy cały czas do ciebie podchodzą gdzieś tam na rysunku, w grupie i tak dalej. I musiałam się tak mocno przełamać społecznie, żeby, żeby wiesz, nie trzęsły mi się ręce, jak ktoś obcy do mnie podchodzi na przykład, nie? Więc miałam, nie wiem z czego to wynikało, nie wiem, może z wychowania, nie mam pojęcia. W każdym razie byłam takim strasznym dzikusem, a potem mi się zupełnie odwróciło, nie?
Okej, myślałem, że dzikusem w sensie, że właśnie, kurczę, odwalałaś jakieś akcje w szkole, podpalałaś kible, wiesz, tego typu akcje.
Nie, takie. nie, to nie.
Czyli raczej, że bałaś się jakichś takich interakcji społecznych. Tak. A kiedy ci się i jak to zmieniło? To właśnie pod wpływem już stand-upu, czy wcześniej?
No właśnie już na tym kursie rysunku jakoś tak więcej ludzi zaczęłam poznawać i jakoś tak się bardziej otworzyłam do ludzi. Nie wiem, może to kwestia było i połączenia tego rysunku, że dużo ludzi i że po prostu wiek, z wiekiem mi to przeszło. I dopiero jakoś tak bardziej na studiach jeszcze to się jakoś tak bardziej otworzyłam. I stand-up na pewno, no bo ja generalnie wcześniej mój kolega Tomek Giefert, który właśnie mnie namówił na stand-up, on wcześniej mnie rok namawiał na improwizację, żebym zaczęła improwizację, bo gdzieś tam słyszę, jak coś opowiadam w grupie, no i stwierdził, że będę się do tego nadawać. Ale ja się strasznie wstydziłam mimo wszystko, mimo że już taka w miarę nie byłam wycofana ze społeczeństwa, to gdzieś tam się obawiałam tych improwizacji, że taka wiesz, praca w grupie, że no musisz z kimś coś odgrywać, to mnie to trochę przerażało. No a potem jakby pojawił się w Krakowie stand-up, oni otworzyli jakąś grupę w Artefakcie z kilkoma komikami, w tym z Michałem Leją. I oni zaczęli robić ten stand-up i on mnie wtedy zaczął namawiać na stand-up. I ja już stwierdziłam, no dobra, wychodzę sama, nie muszę z nikim, wiesz, żadnych interakcji robić, nie muszę się z nikim gdzieś tam przytulać czy dotykać. Więc stwierdziłam, że może to będzie dobry pomysł. Ale też się długo zbierałam i moja przyjaciółka zapisała mnie. Bo wtedy na open mic'a trzeba było się zapisać, podać dane w ogóle, wiesz. I moja przyjaciółka Ariana mnie zapisała na tego open mic'a i już wtedy nie było odwrotu, więc mnie tak trochę przymusiła do tego. I dzięki niej, i dzięki właśnie Tomkowi jakoś tak się wkręciłam w stand-up. Więc wtedy już tak poszło, nie?
Aha, a jak ci poszedł ten pierwszy występ?
Pierwszy występ bardzo fajnie. Tutaj opowiem ciekawostkę, ponieważ Michał Leja mnie zapowiadał. I on jakoś tak miał coś w głowie, że będzie to śmieszne. I zapowiedział mnie na zasadzie, a teraz przed państwem po raz pierwszy na tej scenie wystąpi kobieta. I wszyscy, właśnie na nią patrzę, ale nie widzę w niej kobiety. I tak wszyscy, co? I ja mam, wiesz, ja jestem zestresowana, siedzę, ręce mi się trzęsą, nogi mi się trzęsą i typ mnie tak zapowiada, że jeszcze mi, wiesz, obniża status, mam takie, no zajebiście. I on tak się zmieszał, bo ludzie go wybuczeli. Więc ludzie totalnie, wiesz, empatycznie podeszli do sprawy, wybuczeli go. I on tak się zaczął mieszać, tak, dziewczynka, bardziej dziewczynka niż kobieta, dziewczynka z zapałkami, powitajcie ją wielkimi brawami, Olka Szczęśniak. Ja wyszłam na scenę i ludzie, dojeb mu. Ale ja byłam, wiesz, pierwszy raz na scenie, cała się trzęsłam, więc nie byłam w stanie, żeby go tam pocisnąć, więc po prostu powiedziałam jakieś historie o ojcu. No i akurat się śmiali, no bo też, wiesz, miałam ich po swojej stronie, bo tak mnie zapowiedział, że ludzie po prostu też, wiesz, nie wiem na ile to było dobre, a na ile to po prostu było też ludzie byli bardzo do mnie przychylnie nastawieni, nie? Drugi występ już był bombą totalną. Mm. Ale potem się jakoś tak, wiesz, było raz tak, więc tak.
Okej, okay, a dlaczego drugi już nie wyszedł? Że byłaś za bardzo nastawiona, za bardzo uwierzyłaś w siebie?
Nie, nie, to, że uwierzyłam w siebie, to na pewno nie. Ale po prostu, no nie wiem, dużo komików tak ma podobno, że pierwszy występ był super, dlatego w to weszli. Ja też miałam takie podejście. Dobra, idę, spróbuję. Jak się nie będą śmiać, nigdy więcej tego nie będę robić. No ale się śmiali, więc już stało się. A drugi właśnie bardzo często jest bombą. Nie wiem dlaczego. Może niektórzy mają takie podejście właśnie, że tak, że jestem kozakiem i ten. Ja tak chyba nie miałam. Po prostu akurat przygotowałam historię, która nie była śmieszna, nie? Aha. Która nie zażarła gdzieś tam u ludzi. Nie pamiętam, co mówiłam na drugim występie.
W ogóle całe twoje podejście do tego zawodu, ile też pracy wkładasz, jest bardzo interesujące, bo jesteś bardzo poukładana, bardzo ładnie grasz na rytmach, to wszystko jest przygotowane, zresztą sama o tym często mówisz. Nawet zaciekawiło mnie, że przeglądasz profile swoich widzów.
Oglądałeś podcast z Andrzejem?
Też, między innymi, tak. I się zastanawiam, co tam widzisz, bo jesteś zainteresowana psychologią, więc zakładam, że dużo obserwujesz, dużo widzisz. Jestem ciekaw, co znajdujesz na profilach swoich widzów i czy używasz tej wiedzy później.
Wiesz co, to nie jest też tak, że ja wchodzę w każdy ten, tylko...
Jesteś stalkerką.
Nie. To jest tak, że ktoś mi pisze, ej, jesteś super. Ja, o, spotkajmy się. Nie. Chodzi o to, że ja tam mówiłam o tym w podcaście u Andrzeja Silczuka, że czasami jak ktoś mi tak bardzo coś niemiłego napisze, to wchodzę z ciekawości, kim jest ta osoba, nie? I zwykle to jest po prostu albo jakiś starszy pan, jakiś taki, wiesz, Zbyszek, Rysiek, wiesz, któremu się nie mieści w głowie, że kobieta w ogóle jest poza kuchnią. Albo jakiś taki mocno prawicowy pan, któremu też nie podoba się, że kobiety coś robią. Ale czasem to jest po prostu, albo właśnie głównie to są osoby chyba, które nie są zadowolone ze swojego życia. Tak mi się wydaje, że to właśnie z tego wynika. I kiedyś pamiętam, ktoś mi tak bardzo, bardzo, bardzo niemiło napisał, ale to nie tak, że zwykłe, że tam, ale gówno, nie? Bo to jest taki klasyczny tam tekst. Tylko tak już tak, że widzisz, że chciał ci zrobić przykrość. To był taki głębszy tekst nieprzyjemny. I weszłam sobie właśnie w jego zdjęcie profilowe, zobaczyłam jego zdjęcie profilowe i już miałam takie, okej, dobra, już wiem, z czego to wynika, nie? Ten typ miał jakąś chorobę, która go gdzieś tam oszpecała. No i widać, że potrzebował się gdzieś tam wyładować, nie? Miałam jakieś tam swoje frustracje, więc miałam tak, dobra, nie będę nic z tym robić ani tak, bo jakby rozumiem, z czego to wynika, nie? Mhm. Są takie przypadki, że no, po prostu ktoś jest bardzo ma smutne życie i rozumiem, z czego to wynika. Więc tylko w takich przypadkach raczej wchodzę, nie?
Okay,
nie, to nie jest tak, że ja codziennie wchodzę w ludzi, nie? Żeby nie było, że tak codziennie ukatuję się tym, co ktoś mi napisał, nie? Bo zwykle jak ktoś mi tam wyzywa, czy grozi i tak dalej, to z automatu jest to osoba blokowana po prostu. Też mam od tego człowieka, który też czasem wchodzi na mój profil, patrzy, czy ktoś mnie nie wyzywa od szmat i tak dalej, żeby to po prostu czyścić, nie? No bo no, nie ma sensu wchodzić w rozmowę z taką osobą. Szkoda nerwów zdrowej, wiesz, jakby czytać i tak codziennie na ten takie niemiłe rzeczy na ten temat. Mimo wszystko, że już mam większy dystans do tych rzeczy i już tak się nie przyjmuję jak kiedyś. No to gdzieś tam, wiesz, jeżeli czytasz codziennie na swój temat miłe rzeczy, to gdzieś tam to w głowie zostaje i masz po prostu gorszy humor, nie? Nie wiesz, z czego to wynika i nagle, czytałam o sobie dzisiaj niemiłe rzeczy, może z tego.
Tak, szczególnie jak to jest duże nasycenie. Właśnie też chciałem cię o to zapytać, jak ty sobie z tym radziłaś, bo była tutaj Sylwia Wiszowata, która teoretycznie zaczyna, a już jest bardzo wysoko i ona z racji bycia bardzo charakterystyczną postacią budzi skrajne emocje i często jest tak, że ludzie cię kochają dokładnie za to, za co inni cię nienawidzą.
Tak.
Nie? I ona, wiesz, mocno dostała gdzieś tam...
Tak? Dużo hejtu?
Dużo hejtu, dużo też uwielbienia i zachwytu, ale jest to trudne, tak wiesz, żeby sobie z tym poradzić, więc zastanawiam się, jak to było u ciebie, kiedy te rzeczy się wylewały na ciebie, jak ty się czułaś, jak sobie z tym radziłaś.
No pamiętam, że pierwszy filmik, który wrzuciliśmy do internetu, to koledzy z Comedy Labu właśnie z Krakowa namówili mnie, żeby wrzucić filmik na Sadistika. Świetny pomysł! Wrzućmy filmik na portal, gdzie jest skupisko sfrustrowanych, młodych, nabuzowanych chłopców. No, jak domyślasz się, że każdy komentarz po prostu to było, nie wiem, czy można przeklinać.
Można,
od kurew, od szmat, od zdzir. No po prostu, wiesz, najgorsze, nie? Więc to było takie moje pierwsze zderzenie z hejtem takim, wiesz, że po prostu ja nie rozumiałam tego, że Jezu, ja po prostu, wiesz, wychodzę na scenę i ktoś mnie tak po prostu, tylko dlatego, że jestem na scenie, wyzywa mnie od kurew, nie? Więc to było takie pierwsze zderzenie dziwne. Drugie to było, jak zaczęłam robić żarty z kościoła i z religii, to był drugi, ale nawet większy niż ten pierwszy, taki wylew wielu właśnie gróźb, wyzwisk i tak dalej, że miałam w pewnym momencie taką schizę. Mimo, że tego było mniej mimo wszystko niż tych pozytywnych komentarzy, to gdzieś tam, wiesz, jakby tak działa nasz mózg, że bardziej się skupiasz na tych negatywnych, na tym ryzyku, na tym zagrożeniu. I ja myślałam, że całkiem dobrze sobie z tym radzę, ale wtedy tak nie było, ponieważ jak gdzieś tam wychodziłam na przykład na miasto i to był taki pierwszy skok mojej popularności właśnie, to jak ktoś mnie rozpoznawał, patrzył się na mnie, to pierwsze, co miałam w głowie, to, że mnie nienawidzi. Nie wiem, po prostu wiesz, że załączało mi się, że na bank mnie nienawidzi, nie? Że jak mnie rozpoznał, na bank mnie opluje, nie wiem, coś. Bo tak bardzo gdzieś tam jednak w tej głowie siedziały te, te groźby i te wyzwiska. Nie? Mm-hmm.
No, czy ten negatywny przekaz jest po prostu mocniejszy emocjonalnie zawsze?
No tak. No teraz już nie, teraz wiesz co, no blokujemy tych ludzi, więc oni już się tak nie wyświetlają, bo wiesz, jak na przykład ktoś nie blokuje, to oni są cały czas, to są ludzie, którzy wiesz, gdzieś tam pielęgnują w sobie tą nienawiść i oni będą siedzieć i komentować twój profil, nie? Choćby cię nie lubili, zamiast sobie odpuścić ciebie i nie wiem, zablokować, to oni będą siedzieć i ci pisać niemiłe rzeczy, nie?
A i to są w kółko, to są ci sami ludzie.
Tak, więc jak ich nie zablokujesz, no to się pojawiają. I tak, wiesz, blokujesz i pojawiają się następnie, ale jest już tego coraz mniej przez to, że się blokuje właśnie tych wszystkich, bo wiesz, jeden cię zblokuje, znaczy twój, jeden cię zwyzywa i pojawiają się ileś jego kumpli, którzy też cię będą wyzywać, nie? Więc jak go blokujesz, nie wyświetla się jego koleżką i wtedy już jest, wiesz, ograniczasz tę grupę.
No nie jest to fala, która ci trochę napędza jednak popularność, bo tam algorytmy, bo komentarze, bo jednak to lajkują i tak,
tak
dalej.
Tak. Dlatego na początku, jak jest ta fala, to się zostawia to. Niech oni tam się, wiesz, kłócą, bo tam tak naprawdę, wiesz, ktoś cię wyzywa, ale 15 innych ludzi cię po prostu broni i się kłóci z tymi ludźmi, nie? Więc to się tam napędza, algorytmy robią swoje. I tak, mieliśmy taką taktykę, że wrzucałam jakiś tam fragment religii, oni się tam kłócili, ja w to nie wchodziłam, żeby sobie nie robić kuku mentalnego. A po jakimś tam, nie wiem, miesiącu wchodził menadżer i kasował, nie? Blokował tych ludzi. W sensie nie wszystkie, bo jak były takie, które tam śmieszne i tam potem go jechali i tak dalej, to spoko. Ale jak ktoś mi groził, czy tam po prostu wyzywał od najgorszych, no to było blokowane, zgłaszane i tak dalej, nie?
A miałaś jakieś takie na żywo nieprzyjemne sytuacje?
Nie przypominam sobie. Chyba nie. W sensie czasami się kiedyś, lata temu zdarzało, jak jeszcze występowałam z kolegami, to było tak, że nie wiem, ktoś mi przyszypił, że mnie nie lubi na przykład, nie? Ale tak na żywo, face to face, to już nie, odkąd robię solówki, no to nie, no raczej nie.
Okay.
Ewentualnie ktoś tam, wiesz, czasem skomentuje, że a, skończyłam się, albo o, beznadziejna, bo akurat jakiś żart mu się nie spodobał, polityczny na przykład, nie?
Tak.
Więc to bardzo rzadkie. Teraz już raczej ludzie wiedzą, na co przychodzą, nie?
Też pewnie główna grupa, która przychodzi na ciebie, to jest ta, która wie, na co przychodzi i chce konkretnie na ciebie przyjść, nie?
Dokładnie, no.
Nie jesteś komikiem czy komiczką, która jest dodatkowo w ramach jakiegoś eventu.
No dokładnie, no. Dlatego właśnie już nie jeżdżę w grupowych projektach, no bo wolę mieć tą swoją widownię, żeby ludzie widzieli, na co przychodzą i tyle, nie męczyć się, wiesz. Mhm.
A seksizm jest dalej problemem w środowisku? Dalej się z jakimiś seksistowskimi sytuacjami spotykasz przy okazji tam rozstawiania się na przykład i tak dalej?
A, to tak, to oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o techników, tak, mam o tym bity nawet w tym obecnym programie. Bo nie zdarza się to jakoś super często, ale czasami się zdarza co jakiś czas, no i potrafi tak, wiesz, nieprzyjemną atmosferę wprowadzić, no bo to jest bardzo dziwna sytuacja, że przyjeżdżasz.
Ja słyszałem, że z twoim supportem rozmawiali na przykład o ustawieniu światła.
A tak, na przykład jak jeździłam z Krzyśkiem Kosparkiem, to on był w szoku, bo pierwszy raz się właśnie zderzył z tym, no bo jak on jeździł z chłopakami, to nigdy nie było takiej sytuacji, żeby technik tak się odzywał do osoby, która, wiesz, występuje. I on był po prostu oczy otwierał, jak na przykład byliśmy w jakimś... Nie pamiętam, w jakim to było teatrze. W każdym razie przechodzę na miejsce, no i tam już ustawiamy światełka, front, wiadomo, technika wiadomo, w sensie dźwięk wiadomo. I ja mówię, to ja bym jeszcze jakieś kolorki na horyzont poprosiła. I on, ale nie ma. Ja mówię, naprawdę w takim dużym, pięknym teatrze nie ma żadnych naprawdę łoszy, żadnych spotów, żeby jakiś kolorek dać za mną? Nie, nie ma. I tak zaczęłam chodzić sobie za kotarą i wychodzę do niego i mówię, nie uwierzy pan, znalazłam pokój, wyłożony cały wszystkimi lampami, LEDami, barami, łoszami. Nie uwierzy pan, no po prostu znalazły się. I on, o kurwa mać, no znalazła. Więc był, wiesz, on był taki, że nie chciało mu się po prostu rozkładać. No i w końcu, wiesz, ja mówię, wie pan co, spoko, ja mam swoje listwy, ja mogę je rozłożyć. Tam zaczęłam rozkładać te listwy. I on już był taki, że jest, dobra, musi coś robić, no bo tak głupio, nie? Że typiara przyjeżdża i wystawia swoje światła, gdzie oni mają cały sprzęt. No i ustawiamy, a drugi tak stoi obok Kasparka i tak do niego mówi, baba, nie? I Kasparek ma takie, co? Myślał, że ten technik jakoś, wiesz, podtrzyma narrację. No baba, wydziwia. Światła chce dodatkowe. Więc to mnie dziwi, że ty nie oczekujesz od nich, że, wiesz, oni mi załatwią, nie wiem, huśtawkę, z której będę zjeżdżać z sufitu. to są po prostu kolorowe światła, bo wiesz, jak dajesz tylko front, no to jest biednie po prostu, wygląda biednie. A jak dasz jakieś kolorki, no to już dla ludzi jest widowisko jakieś takie, coś się dzieje, nie? Nie wiem, jakaś
atmosfera, klimat.
Dymiarka to już jest w ogóle ekskluzywnie, to już o dymiarkę to już się ze mnie śmieją, jak przyjeżdżam czasami. Ale mówię, dobra, jakieś kolory, więc dlatego ja zaczęłam wozić ze sobą listwy. Mówię, dobra, nie chcesz, ja se sama rozstawię, no nie? Chociaż to jest trochę śmieszne, że ja przyjeżdżam, płacimy duże pieniądze za salę i ty mi nie chcesz, wiesz, wystawić tego, co jest normalnie, wiesz, za co płacimy, nie? Hmm. Więc z tym się muszę mierzyć, że oni, nie wiem, czy oni na złość robią, czy co. I takie właśnie takie... ten ton też jest taki dosyć wyczuwalny, że jest takie... O Jezu, nie da się, proszę panią, nie. A był tu ten i jemu to nie przeszkadzało, nie? A co mnie obchodzi, jak ktoś inny gra, jak ktoś występuje? Ja mam takie oczekiwania, nie są one nie wiadomo jak wygórowane. Więc tak, albo na przykład krzyczą na mnie. Magda Kubicka też miała taką sytuację, że i ten sam technik na nas krzyczał. To, co było bardzo dziwne, że wiesz, to jest niesamowite, że przyjeżdżasz do Domu Kultury, płacisz za tego człowieka i on na ciebie krzyczy. Ale to krzyczy jak taki rodzic na takie małe dziecko, wiesz. I no, w głowie się to nie mieści, że ten technik chyba został zwolniony, z tego co pamiętam, bo on już tak przesadzał grubo. Wszedł nawet za Magdą do garderoby i krzyczał na nią dalej. Ale tak, no, to jest niesamowite, że ci ludzie sobie tak pozwalają. Jak można traktować tak osobę, która ci płaci za coś, nie? Wyobraź sobie, zamawiasz, nie wiem, remont i gość, który ci, nie wiem, remontuje chatę, krzyczy na ciebie?
Wow. Znaczy, jak w ogóle można tak traktować ludzi, nie?
Ludzi ogólnie, zaczynając tak, od tego, nie?
Tak, ale to krzyczą, bo co? Bo masz pomysły, bo chcesz za dużo, bo wydziwiasz, czy...
Wiesz co? No właśnie nie, to nie jest tak właśnie, no właśnie wydziwiasz.
Każdy powód jest dobry.
Znaczy tak, no według nich wydziwiasz, nie? No bo oni, ci co mają problem, to zwykle chcą, żebyś ty przyjechał na miejsce i stwierdził, o mój Boże, jest cudownie, nic nie zmieniajmy. Jest pan geniuszem techniki, Boże, nie? A po prostu trzeba, no czasami, wiesz, światło trzeba ustawić, no bo świeci gdzieś tam nie do końca na mnie. No i to są tego typu problemy. To nie jest tak, że jest wszystko idealnie, a ja chcę nie wiadomo co, nie? Ja po prostu chcę tylko światła na twarz, za mną jakieś kolorki poustawiane, żeby było ciekawie i fajnie się na to patrzyło. I dźwięk, żeby nie sprzęgał, żebym się dobrze słyszała, nie?
No dbasz o estetykę, to dokładnie. Jest istotne po prostu.
No oczywiście, że tak, bo ludzie, to jest wszystko dla ludzi. Ja to mogę, wiesz, wystąpić sobie, ale to ludzie potem będą w komentarzach mi pisać, że słabo było słychać, albo że sprzęgało. Raczej nie komentują, że nudna sceneria, no ale oni, wiesz, no przychodzą i jak jest fajna, wiesz, sceneria, to ludzie, wiesz, zdjęcia robią, relacje, bo wiesz, to jest takie fajne, wiesz, dla oka. Czują się lepiej, że są w takim miejscu, gdzie to tak fajnie, ładnie wygląda. No, estetyka jest bardzo ważna, no.
Spektakl się z tego robi po prostu, nie?
Spektakl się z tego robi, dokładnie, no.
Ale myślisz, że to jest kwestia też jakiejś takiej lokalnej mentalności, bo ciekawą rzecz powiedziałaś przy okazji żartów o biciu dzieci i mówiłaś, że publiczność różnie reagowała, nie? Że tam w Radomiu czy w Sosnowcu.
Tak, luz. W Łodzi luz.
Że w Wałbrzychu to nawet była akcja, że to nie wolno bić dzieci.
Tak, 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 tak.
Że
tak.
Jak widzisz taki przekrój, nie wiem, społeczny, czy jakieś takie różnice?
Ale jeżeli chodzi o techników?
Też, ale ogólnie, nie wiem, o publiczność, o ludzi.
Tak, no to na pewno.
Twoje wrażenia.
To na pewno. Ja ten program na przykład zanim zaczęłam grać w dużych miastach, to miałam taką taktykę, że najpierw gram po mniejszych miejscowościach. Zaczynam na przykład testować materiał na Mazurach, potem jadę na Podkarpacie i tak dalej. I dopiero na końcu, gdzieś tam po roku, tak naprawdę zaczęłam grać duże miasta. I no jest tu różnica, nie? Że w tych mniejszych miejscowościach ciężej wchodzi wiele żartów. Dlatego dla mnie właśnie, dlatego ja tak robię, taką mam, obrałam taktykę, bo uznałam, że właśnie w mniejszych miejscowościach jak coś już zażre, no to będzie już takie, wiesz, solidne, że już tak hartujesz po prostu materiał na tych mniejszych miejscowościach, te polityczne żarty. Jeżeli, wiesz, to zażre, to znaczy, że to jest dobre, nie? I faktycznie w dużych miastach się lepiej występuje. Na takiej zasadzie lepiej, że po prostu no jest ta energia lepsza, nie są tacy wycofani na pewne tematy i tak dalej. W mniejszych miejscowościach na pewno jest ciężej na przykład z polityką, z religią, Ale też już niekoniecznie. Już tak, no tak, ja też mówię to teraz z perspektywy osoby, która już gdzieś tam ma swoją widownię, która no raczej przychodzą ludzie świadomi, tak? Więc kiedyś jak jeździłam po małych miejscowościach, to w ogóle masakra była, że na religii to naprawdę często miałam bombę totalną, nie? Że nikt się nie śmiał, wycofywali się, byli wkurzeni po występie. A teraz to nawet jak już do małej miejscowości przejadę, to jest bardzo fajnie. Ale no jest mimo wszystko, jest ten przeskok, że jednak polityka, czy w ogóle właśnie religia, no to w dużych miastach jest no takim boom, nie? Mhm. No takim, na mocnej energii to wchodzi.
A masz jakąś misję, która ci przyświeca z występami w stand-upie? Bo powiedziałaś też coś takiego, nawet gdzieś to sobie to wynotowałem, że najwięcej twoich żartów bierze się z irytacji i poruszasz rzeczy, które cię uwierają i że komedia jest takim fajnym miejscem do przekazywania trudnych tematów. Więc się zastanawiam, czy ty robisz to, bo dobrze zarabiasz, bo lubisz rozbawiać ludzi, czy przyświeca ci jakiś, nie wiem, wyższy cel?
Lubię rozbawiać ludzi.
Dobrze zarabiasz?
Dobrze zarabiam. Ja lubię rozbawiać ludzi i generalnie człowiek lubi robić to, w czym jest dobry. I okazało się, że ja jestem dobra w rozbawianiu ludzi, więc dlatego lubię to robić po prostu, nie? Wychodzi mi to i daje mi to dużo radości, sprawia mi to dużą przyjemność. Czy ja mam jakąś misję?
Wiesz, znaczy chcesz krzewić ideę wśród Polaków jako.
Na pewno mam gdzieś tam z tyłu głowy, żeby przebić się przez ten stereotyp, że gdzieś tam w dalszym ciągu w wywiadach znani dziennikarze pytają męskich komików, którzy mają mniejsze sale niż ja, zapełniają mniejsze sale niż ja, pytają się tych komików, czy są jakieś stand-uperki, czy kobiety są zabawne. I sobie myślę, naprawdę, jeżeli, wiesz, zapraszają męskich komików na przykład, którzy mają duży zasięg i tak się brandzlują, że o, ty fajnie, duże sale zapełniasz, super, jesteś świetnym komikiem, to czemu ten sam, jakby ta sama kategoria nie stanowi wartości komiczki? Czemu w ogóle się pomija te aspekty, że stand-uperki zapełniają duże sale? Jakby się to totalnie pomija i dalej się w dalszym ciągu pyta ludzi, czy stand-uperki powinny wychodzić na scenę. No nie wiem, jeżeli przychodzi na moje występy 100 tysięcy ludzi, no to chyba powinnyśmy wychodzić na scenę, nie? No ale jak w dalszym ciągu gdzieś tam to nie, w ogóle to nie znaczy, że jak ty masz dużo ludzi na sali, to nie znaczy, że jesteś dobrym stand-uperem. Aha, a jak mężczyzna ma dużo ludzi na sali, to znaczy, no to fajnie. Więc coś takiego, przebić się przez to w końcu, chociaż i tak taki seksizm zawsze będzie, więc...
Tak? Tak myślisz?
Myślę, że tak.
Okej, okay, dlaczego?
Myślę, że tak. No bo zawsze seksizm się bierze z frustracji, tak? Jeżeli będą ludzie sfrustrowani, no to pierwsze co, no to się zawsze ta frustracja odbija na kobietach. Widać to po świecie, że im jest większa bieda na przykład gdzieś, tym gorzej mają kobiety, że jak jest biednie w jakimś kraju, to kobiety są gorzej traktowane i wchodzi jakaś przemoc i tak dalej. Więc wydaje mi się, że jak tak długo jak będzie jakaś bieda, jakaś frustracja, to zawsze będzie się to odbijać na kobietach.
To ciekawa koncepcja w takim razie, ale rzeczywiście myślę, że problem frustracji jest powszechny i to nawet nie dotyczy tylko biedniejszych krajów, bo nawet w Polsce, kiedyś widziałem takie badania dotyczące aplikacji randkowych i Tindera, nie? Że tam bardzo duży procent mężczyzn ma dostęp do bardzo wąskiej grupy kobiet, nie? Że jakby 50% kobiet ma dostęp, powiedzmy, do 20, wybiera spośród tam 20% najlepszych facetów mniej więcej, tam nie pamiętam dokładnych liczb, ale chodzi o to, że faceci mają problem ze znalezieniem partnerki jakiejś takiej i satysfakcjonującego życia i gdzieś tam problemy też z tą jakąś taką świadomością psychiczną. I zastanawiam się, czego brakuje dzisiaj tym mężczyznom według ciebie i czy widzisz w ogóle jakieś szanse na to, żeby tę sytuację poprawić.
Tak, też się nad tym kiedyś zastanawiałam. Mój wujek, który jest socjologiem, powiedział mi kiedyś, że teraz jest taka sytuacja w kraju, że kobiety wyjeżdżają ze wsi, z mniejszych miejscowości, wyjeżdżają do dużych miast na studia. Kobiety mają duże parcie teraz na kształtowanie się, studiowanie i tak naprawdę teraz więcej kobiet studiuje niż mężczyzn.
Tak, tam jest bardzo duża dysproporcja, nie? Tak. 70%.
I w związku z tym, że kobiety wyjeżdżają z mniejszych miejscowości, a mężczyźni zostają, to dochodzi do sytuacji, w której jest dużo młodych mężczyzn, którzy brakuje im kobiet, bo one wyjechały studiować i już nie chcą mężczyzn na przykład mniej wykształconych, już mają większe wymagania. Natomiast z drugiej strony mamy w mieście grupę sfrustrowanych kobiet, które są wykształcone, dobrze zarabiają, ale brakuje tych mężczyzn, nie? Więc jakby się rozjeżdżają te dwie grupy. No i tak, to jest bardzo ciekawy przypadek. Myślę, że zajęcie dla, nie wiem, socjologów, badaczy, psychologów, jak to naprawić, ale nie wiem, może mężczyźni powinni więcej czytać, może, ale no to jest...
No dobra, a nie uważasz, że to jest trochę paradoks feminizmu? No bo z jednej strony masz taką wyemancypowaną kobietę, która przyjeżdża do wielkiego miasta, robi karierę, zarabia pieniądze i ma pozycję społeczną i wszystko fajnie, ale jednak chciałaby mieć faceta postawionego wyżej w hierarchii społecznej od siebie, albo równo przynajmniej, nie?
No tak, no przynajmniej na tym samym poziomie, no.
No, to dlaczego... A w drugą stronę to tak nie działa, nie? I to też może być, myślę, frustrujące.
Dużo mężczyzn też nie chce kobiet, które zarabiają więcej od niego.
Bo się czują gorsi.
Tak, nie? Właśnie mam kolegów, którzy na przykład mają dziewczyny, które zarabiają więcej. Są takie sytuacje, w których no ciężko, żeby było inaczej, tak? Jak jest kobieta, która dużo zarabia, no to musi czasami się pogodzić z tym, że jej mężczyzna gorzej zarabia, bo on na przykład jest inteligentny, ale no ma taką branżę, no której nie przeskoczysz pewnego pułapu finansowego. Dla mnie to nie jest problem. Mój partner zarabia mniej ode mnie znacznie. No dla mnie to nie jest problem. Nie wiem, czy dla moich koleżanek, które zarabiają więcej od swoich partnerów, też to nie jest problem. I ich partnerów też to nie jest problem. Ale wiem, że dużo mężczyzn nie chciałoby, tak? I z drugiej strony... Chociaż nie, wydaje mi się, że kobiety, które zarabiają dużo... nie mają problemu z tym. Choć wiadomo, że nie chcą mieć typa, który siedzi na kanapie i jest nierobem. No to wiadomo, no to każdy, no bo to już nie chodzi o zarobki, tylko chodzi o to, że nie chcesz być z osobą, która traci swoje życie nic nie robiąc. Nie
ma ambicji, bo ciebie
dokładnie
to też ściąga, nie?
To, co cię pociąga w drugim człowieku. Jeżeli ty jesteś na przykład pracowity, zaradny, czytasz, lubisz podróżować, no to chcesz też człowieka, który też ma podobne zainteresowania, nie wiem, pasje, który gdzieś tam się spełnia, może nawet w jakimś swoim podwórku, ale też ma jakieś takie fascynacje, pasje i tak dalej. A nie osoba, która po prostu, wiesz, no nic ją nie interesuje, ma wszystko gdzieś. Mhm. I to bardziej z tego wynika. Nie wiem, może właśnie te osoby, które gdzieś tam nie mogą znaleźć kobiety, może mają właśnie problem z tym, że nie wiem, że są leniwi, nie mam pojęcia. Mhm. Nie, to by trzeba było jakieś badania przedstawić, statystyki, trzeba byłoby chyba nad tym posiedzieć i wtedy można by było się zastanowić, a tak to możemy sobie gdybać tak we własnej bańce, nie? Ty znasz takich ludzi, ja znam takich, a co ja wiem o większości społeczeństwa,
tak,
nie?
Tak,
nic
tak
nie wiem.
Nie tak, ale bardziej pytam po prostu o twoją perspektywę, twoje spojrzenie, jak ty
no
gdzieś
jasne
tam to postrzegasz, nie? Bo to jest na swój sposób, myślę, interesujące. A to, że faceci, nie wiem, boją się kobiet, które więcej zarabiają, no to chyba też wynika z takiego mocno patriarchalnego przekonania, że ten pieniądz jest czymś, co charakteryzuje wartość mężczyzny.
Właśnie, tak się wpłaja.
Że jak ja zarabiam mniej, no to nie jestem godny albo wartościowy, albo
właśnie
coś.
To jest, powiem ci, przykre, bo faktycznie ja kiedyś, jak byłam młodszą dziewczyną, nie wiem, zaczynałam studia, tak, to faktycznie gdzieś tam było w głowie to takie społeczne, te społeczne normy były takie, że facet na przykład jak idzieś na randkę, to facet powinien stawiać, nie? A to sobie tak teraz z perspektywy czasu o tym myślę. Ja byłam biedna, ale chłopcy w moim wieku też byli w tej samej sytuacji co ja, a gdzieś tam jednak oczekiwało się od nich, że oni będą stawiać, nie? I to jest w sumie smutne, więc nie dziwię się, że z tego wynikała możliwie ich frustracja, no bo społeczeństwo od nich oczekuje, że będą stawiać, a oni też nie mają pieniędzy, nie? Więc wtedy na tym etapie w sumie tak się zakłada, że facet będzie szybciej zaradny niż dziewczyna. Więc tak, faktycznie coś takiego jest i to jest właśnie wynika ze społeczeństwa. Wtłaczanie tak nam w głowę, że facet to musi utrzymać rodzinę, dom i tak wiesz, wszystkie problemy są na jego głowie. Mhm. Więc to jest na pewno frustrujące i dlatego mężczyźni pewnie tak mają takie ciśnienie, żeby mieć najlepszą brykę, najlepszą robotę i to na pewno, to może na pewno wpływać na te frustracje, nie? Że jeżeli tego nie osiągają, a teraz na przykład coraz szybciej niektórzy osiągają to, a on nie osiąga tego, to może go to frustrować i rozumiem, że to jest takie, no właśnie, taka niefajna.
Bo dźwigasz dużą presję na sobie,
tak,
a jednocześnie masz w social mediach tyle przykładów sukcesu i każdy może go osiągnąć.
Tak,
nie?
Tak. A tak naprawdę widzisz w social mediach na przykład influencerki, które miały bogatych rodziców i wiesz, i udają, że one to stworzyły, ale prawda jest taka, że po prostu miały bogatych starych i mogły sobie pozwolić na coś takiego, nie musiały iść do roboty, no nie? Więc tak.
A to jak wygląda wygląda w takim razie związek, gdzie jest duża dysproporcja finansowa, ale w drugą stronę, tak jak u ciebie. Mhm. Czy wy się dzielicie po pół, czy ty na przykład stawiasz jemu? Jestem ciekaw po prostu tak po ludzku.
No ja płacę za więcej rzeczy, no bo po prostu no, więcej zarabiam, więc nie mam czegoś takiego, że wiesz, o, musimy porówno płacić, no bo to by było bez sensu, nie? Ja płacę za większość rzeczy. Po prostu ja mam coś takiego, że jak coś jest coś niepotrzebne do domu, albo nie wiem, jakaś operacja psa czy coś takiego, no to ja za to płacę, nie? Nie oczekuję od mojego partnera, że będzie płacił porówno, no bo już my jesteśmy ze sobą prawie 9 lat, więc to jest tak, że po prostu jak on coś potrzebuje, no to wiesz, znaczy on, to nie jest tak, że też ja go utrzymuję, ja tam żartuję oczywiście w swoim programie, że go utrzymuję, ale to nie jest prawda. On też zarabia, więc to po prostu on wydaje, a jak jest jakiś większy wydatek, no to ja go po prostu ponoszę i no, nie ma z tym żadnego problemu, nie myślę o tym, że a ja wczoraj zapłaciłam więcej w restauracji. On czasem płaci w restauracji, ja czasem płacę i tak to wygląda. U nas tak bardzo płynne jest, no.
Okej, okay, to fajnie, to jest jakoś tak naturalnie po prostu samo przychodzi.
Tak,
nie?
Ale wiesz, my też byliśmy, nie wiem jakby to było, gdybym teraz na przykład zaczęła randkować. Naprawdę nie mam pojęcia, jakby to wyglądało, gdybym teraz miała sobie szukać mężczyzny. Natomiast my, jak zaczęłam być z Tomkiem, to ja dopiero zaczynałam robić stand-up, więc to też nie jest tak. On na początku zarabiał więcej ode mnie na przykład, nie? To bardzo szybko gdzieś tam się wyrównało, a potem jakby poszło na moją stronę. Ale no też nasza relacja była, zaczęła się w momencie, w którym ja nie zarabiałam tyle pieniędzy. Mm-hmm.
Na czymś innym się opierała po prostu.
Dokładnie, dokładnie. Więc nie wiem, jakby to było, gdybym ja teraz musiałbyś Kaśki Piaseckiej zapytać, bo ona jest, wiesz, dobrze zarabiającą stand-uperką popularną. Więc to by było ciekawe z nią przeprowadzić wywiad, jak u niej wyglądają randki, nie?
A to z przyjemnością zaproszę w takim razie.
No, polecam.
Okej. Okay. A jakie masz doświadczenia, a to jeszcze zaraz cię o to zapytam. Najpierw chciałem cię zapytać, tak w sumie wracając do trochę do twoich początków. Jak wspominasz Ligę Stand-Upu i spartańskie warunki tam?
Liga Stand-Upu, czekaj, muszę
tam podobno 6 komików spało na jednej wersalce.
A, tak. To był pierwszy grupowy projekt, w który pojechałam. Super przygoda. Jeżeli chodzi o towarzyskie... Boże, co się dzieje z moim mózgiem? Towarzyskie takie relacje, to bardzo fajnie to wspominam. To był pierwszy taki projekt. Na początku w ogóle super było to w stand-upie, że wiesz, my wszyscy nie zarabialiśmy w ogóle pieniędzy. Jedynie coś tam, wiesz, Abelard, Kaszka i Ruciński byli gdzieś tam topowymi komikami, którzy jakieś tam mieli sale. Natomiast wszyscy inni dopiero zaczynaliśmy, więc my to robiliśmy dla frajdy, jaraliśmy się, że w ogóle gdzieś możemy wystąpić, a jak są jeszcze ludzie, więcej niż, nie wiem, 10 na widowni, to już w ogóle było super, nie? I pamiętam, że ta liga to była pierwsza taka sytuacja, że ja wyjechałam w ogóle z Krakowa, bo ja występowałam głównie w Krakowie. A ta liga dała nam taką możliwość, że jeździliśmy do różnych miast, nie wiem, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto. Ja w ogóle pierwszy raz, wiesz, byłam w Trójmieście i jarałam się, że wiesz, że jestem w ogóle w Gdyni, w Gdańsku. A towarzysko to w ogóle też było bardzo fajne, bo my tak byliśmy taką fajną, zgraną grupą, wszyscy się lubiliśmy. Gdzieś tam był jakiś element rywalizacji, ale ja go jeszcze jakoś tak bardzo nie czułam. Może bardziej chłopaki, ale generalnie tak była bardzo, bardzo fajna atmosfera i jaraliśmy się tymi występami. No fajna przygoda, naprawdę bardzo fajna przygoda. Myślę, że wtedy podczas tej ligi jakoś tak się lepiej wszyscy poznaliśmy i polubiliśmy. A potem dopiero weszły kolejne projekty, gdzie już wszedł hajs. No bo my za tą ligę to dostawaliśmy tak, wiesz, za zwrot kosztów, żeby dojechać i żeby coś zjeść, jakiegoś hot doga i wracać do swojego mieszkania. Ale pamiętam, że to były bardzo ciekawe czasy, bo wtedy byliśmy totalnymi no-name'ami, a i tak na tych występach było po 200 osób. Więc jak na tamte czasy, gdzie nikt, wiesz, nas nie kojarzył, to ten organizator naprawdę zrobił frekwencyjnie dobrą robotę. To było bardzo, bardzo fajne, naprawdę. Ale wiadomo, warunki takie na zasadzie studenckie, nie? Spaliśmy wszyscy gdzieś tam po kanapach, wiesz, po taniości. Ja jako, że byłam dziewczyną, to gdzieś tam mi osobne łóżko jakoś załatwiali, a oni wszyscy gdzieś tam, wiesz, na kanapach. Czasami były jakieś tam lepsze warunki, ale generalnie to tak się spało po znajomych, no.
No właśnie, bo ty byłaś zazwyczaj jedyną kobietą w tym środowisku, nie wiem, 10 facetów, nie?
Tak. No ale to wiesz, no ja byłam na studiach wtedy, więc miałam też takie studenckie podejście na zasadzie. Czasami było tak, że spaliśmy na jednej kanapie, no i wie, no po studencku, no.
A jakie masz wrażenie ze Stanów Zjednoczonych teraz z wyjazdu z Adasiem Van Bendlerem? Bo podobno duże wrażenie na tobie to wszystko tam wywarło. I...
W sensie Stany, tak, ja lubię. Drugi raz byłam w Stanach, pierwszy raz występowo. Wiesz co, no występy, no jak występy, no ludzie bardzo fajni. To nie były duże występy. My mieliśmy tam po 200-300 osób na sali, także nie jakoś super dużo. Stany jest dosyć, tam jest dosyć ciężej, bo tam jest starsze pokolenie. Mhm. Na zasadzie, wiesz, w Europie jest dużo młodych, którzy dopiero teraz wyjechali albo
a,
w ogóle,
to
wiesz...
Anglia, Irlandia, tak?
A tak, mhm. A więc tu są duże frekwencje, jeżeli chodzi o Europę. Większe sale zdecydowanie zapełniamy. Natomiast w Stanach to nawet Lotek, z tego co wiem, to tam miał, wiesz, znacznie mniejsze frekwencje niż normalnie ma. Mhm. Więc jeżeli chodzi o frekwencje, to gorzej. Ale ludzie bardzo fajni, bardzo sympatyczni. Organizacja, o.
Tak?
Było okej, było okej.
Co się wydarzyło?
No różne takie śmieszne rzeczy, na przykład wiesz, no jedziemy tam na miejsce i klasycznie przypadek, jest reflektor gdzieś tam w inną stronę nakierowany. No i mówimy, że może jakaś drabina, może przekręcimy. No i gdzieś tam organizator oczywiście, jaki jest problem, to znika. No i technik siedzi i mówi, nie mamy tutaj drabiny, nikt nam nie mówił, że będzie coś tam, zawsze się gra tak. No więc Adam wziął flagę Polski, zwinął tę flagę i tym, wiesz, kijem od tej flagi przystawiał te reflektory, więc nawet, wiesz, w Stanach taka...
Zbezcześcił polską flagę.
Tak. Uratował sytuację polską flagą, uratował występ, więc śmiesznie. Występowaliśmy w Starym Kościele. Także myślę, że odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Ciekawy występ. I graliśmy bardzo wcześnie, bo o 15:00, także dosyć ciekawy występ.
No. Emerytowana prawicowa Polonia idzie o 20:00 spać.
Tak, dokładnie. No. Więc nie, generalnie bardzo przyjemnie. Nie było tak źle, jak mi jacyś komicy opowiadali, że o Jezu, w Stanach to nawaleni sami, nie da się występować, bo krzyczą coś. U nas tak nie było. Mhm. Bardzo fajni ludzie. Fakt, tam na tym ostatnim występie, nie pamiętam, czy to był Nowy Jork, czy New Jersey, to była faktycznie jedna dziewczyna, która była tak pijana, że się przewracała o własne nogi, ale nie rozwaliło to występu. Gdzieś tam się osunęła przy barze i było git.
A osunęła się?
Gdzieś tam się osunęła przy barze. Tak, organizator chciał ją jej pomóc. Nie dotykaj mnie, sama se poradzę. Więc tak.
Okay, Polka oczywiście.
Polka oczywiście, że tak. Polka.
Pielęgnuje nasze narodowe tradycje po
dokładnie,
prostu.
Dokładnie, dokładnie. Przeniosła nasze tradycje do Stanów.
Okej. Okay, jeden z swoich kolegów komików polecił mi, żebym cię zapytał o granie w Mortal Kombat i się zastanawiam, czy to chodzi o to nagranie z Adamem Van Bendlerem.
Ryan to powiedział?
Nie.
O, ciekawe. A no, czemu w Mortal Kombat?
No właśnie się zastanawiam, czy jest jakaś anegdota za tym idzie, jak grałaś z komikiem w Mortala, ale to chyba chodzi o ten, takie promo, które nagrałaś z...
A, nie, no ja generalnie nie jestem jakimś graczem, że tam siedzę i gram, ale Mortal Kombat po prostu lubiłam, bo to jest tak, że naciskasz wszystkie przyciski naraz i jakoś wygrywasz, nie? To jest takie... Ale nie mam z tym jakiejś historii.
Aha, okej. Okay. Czyli, ale grywasz, mówisz, gdzieś tam na jakichś wyjazdach?
Bardzo rzadko, okay. Bardzo rzadko. No, nie. Mhm.
Dobra, to jeszcze chciałem cię w takim razie troszkę wracać. No.
Mam jedną historię z Mortal Kombat. Grałam kiedyś z jednym komikiem w Mortal Kombat. O Jezu, lata temu, na jakimś samym początku. I siedzimy sobie po kumpelsku, znaczy według mnie, ja myślałam, że po kumpelsku. Siedzimy sobie, gramy w Mortal Kombat i jak się do niego, gędziwko, ty suko, zabiję cię. I on w tym momencie próbuje mnie pocałować. Ja nie wiem, w którym momencie on stwierdził, że to jest ten znak. Ona mi sugeruje, że między nami coś, o gędziwko. I on tak próbował mi pocałować. No.
Nie wyszło, rozumiem, że uczucie nie zakiełkowało.
Nie wyszło, ale bardzo się zdziwiłam, że jestem z ziomkiem, gramy sobie w Mortal Kombat i on stwierdził, to jest twoja szansa, to jest ten moment. Zrób ruch.
Była taka taktyka, przegrywał i stwierdził, że cię rozproszy.
Tak, i powie, dobra, ja przegrywałem tylko dlatego, że wiesz, nie skupiłam się po prostu.
To jest takie combo fatality w ścimachia po prostu.
Tak. Zaliżę ją na śmierć.
O Jezu.
Tak, to jest jedyna historia, którą mam z Mortal.
To może właśnie o to chodzi. Tomek Kołecki mi to polecił się cię zapytać o to.
A to nie, dlaczego on... Nie, okay. to nie z nim.
No, okay.
To nie z nim. Nie jestem pedofilem, no bez przesady. Tomek, ile by nie miał lat, on zawsze dla nas wszystkich będzie miał 17 lat. To jest, bo on jak my byliśmy tam, to on miał 17 lat, więc on... Ja nie wiem, ile on teraz ma, nie wiem, czy on ma 30, czy on ma 25, on dla mnie zawsze ma 17. To jest, on się nie zmienia, on cały czas wygląda tak samo, więc... To jest 7
trochę
lat.
Mu teraz broda urosła, nie?
Tak, ma brodę?
No, okej, okay, to nie. Taki ma lekki zarost.
Dalej to jest dzieciaczek dla mnie, no.
A nie widzisz tej brody po
nie,
prostu?
Nie, widzę, nie widzę, bo chyba nikt nie widzi. To jest w stand-upie, to jest zawsze nas taki młodszy braciszek, no.
To fakt, on jest przeuroczy. Też był tutaj, teraz siedzi w Azji akurat i,
a, no tak,
i
no,
podróżuje,
no.
Się dobrze bawi. Ale widzisz, ciekawe. To jeszcze chciałem się zapytać a propos stand-upu, bo ciekawe rzeczy właśnie w rozmowie z tym psychiatrą powiedziałeś na temat stand-upu jako koncepcji takiej trochę autoterapii i też tego, że każdy z was miał specyficznych rodziców i ojców. I się zastanawiam, z jakimi ty rzeczami się uporałaś dzięki stand-upowi. Co przerobiłaś sobie na scenie? Co ci tak w życiu codziennym pomogło?
Ha, ciekawe. W sensie w takich relacjach z rodzicami to nie. Tak jak mówiłam, to bo tak Andrzej poprowadził trochę tą rozmowę tak jakby faktycznie, jakbym miała traumatyczne dzieciństwo, trzymali mnie w piwnicy co najmniej. Ale nie. To generalnie bardziej wiadomo, to książki pomagają. Jeżeli chodzi o stand-up, no to po prostu chyba bardziej otworzył mnie do ludzi generalnie, żeby być takim, nie wiem, pewność siebie na pewno większą zyskałam. Nie boję się właśnie tak do ludzi wychodzić, ale z jakichś traum czy coś, to nie, raczej nie. Wiesz co, bardziej ja musiałam osobno przepracować jakieś rzeczy, żeby być lepszym wykonawcą na scenie. O, tak to powiem, bo ja na początku stand-upu bardzo mnie hamowało na przykład krzywe zęby. Strasznie mnie to hamowało, blokowało gdzieś tam, bo no nie mogłam się jakoś tak, wiesz, uśmiechnąć i tak dalej, nie mogłam pewnych... Nie czułam się do końca sobą i do końca swobodnie, ponieważ gdzieś tam z tyłu głowy miałam to, że tam ukrywam te zęby. Więc jak zrobiłam te zęby, naprawiłam zgryz, bo miałam też strasznie krzywy zgryz, to dopiero to mnie gdzieś tam odblokowało i mogłam być bardziej sobą na scenie, tak? Nie, więc bardziej chyba na zewnątrz sobie musiałam się uporać z różnymi rzeczami i wtedy gdzieś tam bardziej...
rozkwitłaś też na
tak,
scenie.
Tak, to na pewno, to na pewno. No i też jak przepracowałam właśnie w swojej głowie gdzieś tam jakieś problemy, które mnie blokowały, czyli na przykład byłam niepewna siebie, czułam się gorsza, gdzieś tam cały czas miałam w głowie, że o, że może faktycznie nie jestem dobra w tym, co robię i tak dalej. Jak dopiero się z tym tak psychicznie uporałam, to byłam lepszym komikiem na scenie. No.
A to takie podejście bardzo poukładane, bardzo metodologiczne, takie, kurczę, wiesz, jesteś mistrzynią rzemiosła w tym artystycznym świecie też, że jesteś bardzo dobrze przygotowana. Ja usłyszałem nawet taką opinię na twój temat, że umiesz lepiej rozkręcać stand-upy i promować stand-uperów czy stand-uperki niż patrzeć i jakby całą tę otoczkę organizować. Czy to miałaś zawsze, czy to się u ciebie pojawiło? To takie zafascynowanie biznesową też stroną.
Organizacja pojawiła się z przymusu. Ponieważ na początku, jak robiłam stand-up, no to gdzieś tam były właśnie te ligi, gdzieś tam coś tam ktoś organizował, ale w pewnym momencie gdzieś tam jakoś pojawiły się grupki artystyczne i ja jakby nie zostałam nigdzie wzięta do żadnej agencji, gdzieś tam zostałam na uboczu. No i miałam takiego lekkiego doła, że kurczę, zostałam sama i że muszę sobie poradzić. No i wtedy właśnie bardzo pomógł mi mój partner Tomek, który mnie gdzieś tam coachował, że słuchaj, jak będziesz robić robotę, jeżeli się skupisz na swoim programie, będziesz robić ten, to po prostu się wybijesz. Musisz po prostu się skupić na sobie i albo to robisz na 100%, albo odpuszczaj, nie? I to mnie tak gdzieś tam zmobilizowało, żeby właśnie faktycznie nie użalać się nad sobą, że ojojoj, nikt mi nie chce organizować rzeczy, tylko po prostu wzięłam się w garść i zaczęłam organizować sceny. Najpierw zaczęłam w Częstochowie robić małą scenkę, potem gdzieś tam przeszłam do większego klubu, do pubu Stacherczaka na tam 250 osób, a potem gdzieś tam, wiesz, a tu się w Sosnowcu rozkręciło, a to potem się przeprowadziłam, to zrobiłam jeszcze w Gdyni i tam gdzieś tam w Tczewie. I gdzieś tam ta organizacja zmobilizowała mnie. Ona to jakby podczas organizowania tego wszystkiego się nauczyłam, bo to nie było tak, że ja gdzieś tam na studiach wyniosłam organizację. Ja po prostu musiałam. I pamiętam, jak robiłam chyba pierwszy występ, jeden z pierwszych występów. I pamiętam, jak przyjechał do mnie Kacper Ruciński na scenę. To jeszcze było w jakimś innym małym klubie w Częstochowie, taka zapyziała spyluna. I tam, wiesz, wisiały jakieś tam reflektory, ale jakoś tak, nie wiem, nie działały czy coś. I ja tak, wiesz, no, nie miałam jeszcze takiego podejścia profesjonalnego, że wszystko musi być na tip-top. Świecił jakieś tam jedna lampa na niebiesko, świeciła na Kacpra i myślałam, że jest okej. Okay. I Kacper wszedł i mówi, nie. Czemu tu tak jest? Co to są za lampy? I on zmusił właściciela tego klubu, żeby on mu to wszystko poodpalał. I ja tak stałam, byłam taka wow, nie? Czyli tak to wygląda, czyli tak to powinno. I tak, wiesz, patrzyłam sobie, obserwowałam sobie Rucińskiego, Kaśkę, jak ona też zajebiście profesjonalnie podchodziła do wszystkiego, że gdzieś tam występowałam z nimi, na przykład w Filharmonii, przed nimi sobie wyszłam na open mic'a. Jak oni to super ogarniają, wiesz, tak profesjonalnie, że to nie jest tak, że oni tak jest i im to odpowiada, tylko właśnie widziałam, jak oni dużą wagę przykładają do tych właśnie szczegółów, do światła, do dźwięku i tak dalej. I od nich się tak uczyłam tego profesjonalizmu, a potem to przekładałam właśnie na organizację. No i to po prostu z czasem coraz większe wymagania były, no nie? A jeżeli chodzi o marketing, to jakoś tak, nie wiem, te social media jakoś tak faktycznie całkiem spoko mi szły. Nie wiem, jakoś tak też no, wyrobiło się to z czasem, że, że gdzieś tam promowałam na różne sposoby, no.
Bardzo solidna jesteś w tym i to rzeczywiście przynosi ci rewelacyjne efekty. Co więcej, słyszałem, że jak się z tobą umawia w Trójmieście na obiad, to zaczynasz narzekać na Urząd Skarbowy. I że wy jesteś taka dobra w kminieniu co, jak i gdzie i że ten fiskus cię irytuje i drażni i tak dalej.
Co?
No.
To nie wiem, kto
nie narzekasz na podatki w Polsce?
Nie, mam żart o tym w programie, ale nie. Aha. Nie. Nie wiem, kto tak, nie wiem, z kim ja rozmawiam na temat skarbówki. Chyba na bekę po prostu.
Może nie, na bekę, no.
Nie.
Nie masz zatargów.
Nie, ja jestem, ja, jeżeli chodzi o podatki, też jestem taka właśnie poukładana, że ja od razu po prostu nie czekam na końcowy termin płacenia. Aha. I od razu płacę wszystko z góry, tak, mieszkanie, podatki, wszystko, bo lubię mieć odhaczone, że to już mam. Ja nie mam, jak ludzie na przykład zalegają z podatkami, stres by mnie zabił po prostu, że ja coś mam w głowie, co nie jest, ja jestem control freakiem, jeżeli chodzi o to, że ja muszę mieć wszystko, wiesz, w terminie, bo ja inaczej nie mogę spać po nocy, więc tak, to bardziej z tego wynika, z bycia control freakiem. No.
A to w ogóle w życiu jesteś takim control freakiem też?
Jestem strasznie. No, ja długo zajmowałam się swoją menadżerką i bardzo długo miałam problem, żeby to komuś oddać. Bo jak już robiłam to dobrze, już się wyrobiłam i dużo czasu na tym poświęcałam, to miałam jakieś swoje wymagania. I jak ktoś mi organizował i widziałam, jak ta organizacja wygląda, że ja po prostu tak naprawdę płacę komuś za organizację, a sama przejmuję pałeczkę i wszystko dopinam, bo jest po prostu zrobione niechlujnie. No to mnie szlak trafiał i dopiero od jakiegoś czasu mam menadżera, któremu oddałam to, no bo już po prostu nie miałam czasu, nie? Już wolałam się skupić na pisaniu programu, chciałam mieć więcej czasu na zbieranie inspiracji, czytanie książek i tak dalej, niż na właśnie siedzeniu i dogadywaniu sal, nie? Ale długo mi zajęło, żeby oddać to komuś, bo faktycznie miałam tak, że wiesz, oczekiwałam od kogoś, że będzie przynajmniej tak dobrze, jak ja to robię, nie? Bo inaczej mnie to wkurzało, że coś jest, wiesz, niedopatrzone po prostu. To już nie chodzi o to, że wiesz, ja mam mieć winogrona w garderobie, bo ja jadę i mam wodę i tyle, i wystarczy. Tylko chodzi o te rzeczy do występu. No ja jestem, kiedyś przyjechał, bo zwykle jeżdżę na supporcie z Martą Łojek i z Krzyszkiem Kasparkiem, ale czasami chcę zobaczyć jakiegoś komika i sobie biorę właśnie lokalnie kogoś, albo na przykład Marta czy Kasperek nie może, to biorę kogoś i ktoś pierwszy raz chyba był przede mną i przyjechał i tak się zdziwił, że ja 2 godziny przed występem jestem na próbie. Ja mówię, to nie jest norma? I okazuje się, że nie, że komicy przyjeżdżają, wiesz, chwilę przed, jak ludzi wpuszczają, są światła, git, wystarczy, nie? A ja przyjeżdżam 2 godziny wcześniej, bo ustawiam te wszystkie światła, musi być wszystko na tip-top. Czasami, wiesz, no, jak jest super technik, to próba trwa 20-30 minut. Jest po faworach. Ale czasem jest technik, który robi bardzo wolno, sprzęga wszystko, no i czasami próba trwa 1,5 godziny. No i musi się zrobić, żeby było wszystko super, nie? Ja nie chcę, żeby ludziom skrzyczały głośniki do ucha, no nie? Więc ja przyjeżdżam zawsze 2 godziny wcześniej. No nie ma szans, żebym ja przyjechała, bo ja bym nie spała w nocy, jakbym miała. Ja czasem mi się śni po nocach, że spóźniam się na występ i nie jestem w stanie nic z tym zrobić. To jest pierwsza rzecz, którą mam najczęściej koszmar, a druga to, że zapominam tekstu. To jest druga rzecz. 2 koszmary, które się... Kiedyś mi się śniły morderstwa, teraz mi się śnią brak próby i to, że zapominam tekstu i zawiodłam ludzi. To są moje koszmary najgorsze.
Wow. To wyższy poziom niż morderstwo.
Tak, zdecydowanie. Kiedyś uciekałam przed mordercami, a teraz uciekam przed odpowiedzialnością za nieudany występ.
Oh, wow. Bo, ale ty, myślę, że z tego wynika to miejsce, w którym teraz jesteś, że właśnie przez to, że przykładasz tyle wagi do detali, tak, to później ludzie to doceniają i udaje ci się to. Ale to masz takie zachowania control freakowe też w życiu prywatnym, na przykład, że nie wiem, twój facet nie może dotknąć czegoś w lodówce, bo...
Nie. Takie no. To nie. To ja, jeżeli chodzi o dom, to ja nie jestem jakaś, nie jestem pedantką. Bardziej on jest właśnie taki, że tam sprzątanie i tak dalej. Ja to tam w domu czuję się bardziej komfortowo. Control freak u mnie jest na przykład coś takiego, że nie wiem, że auto muszę podwójnie zamknąć, nie? Że jak zamknę na jeden, to mam w głowie, że mi ktoś ukradnie auto na przykład.
Ale jak to podwójnie, no bo masz jeszcze kłódkę i łańcuch taki, że...
Blokadę na koło możesz założyć, no, i na kierownicę.
Dzwonisz po straż miejską.
Dokładnie. Mam ochroniarza przy nie. Nie. Chodzi o to, że masz auto, to teraz te nowe auta mają, wiesz, kluczyk, po prostu zamykasz na raz i jak masz kluczyk blisko, to masz podejść, załapać za klamkę i się otwiera, nie? A przez to, że jest coś takiego, to łatwo wtedy ukraść auto, bo sczytujesz kod z kluczyka i ten. A jak zamkniesz podwójnie, bo jest taki tam podwójne zamknięcie, to wtedy już trudniej. Więc ja mam takie zawsze, wiesz, zamknąć podwójnie auto, więc coś takiego mam, że musi być auto podwójnie zamknięte. Albo czy wiesz, czy wszystko zabrałeś, czy wszystko zamknąłeś, czy drzwi zamknięte są. Czasami w nocy budzę się o trzeciej i sprawdzam, czy drzwi są zamknięte na przykład, nie? To... No na takiej zasadzie, że mam takie swoje jakieś schizy, jakieś swoje takie nerwice natręt, że patrzę, czy drzwi są zamknięte. Jakieś takie na punkcie bezpieczeństwa, o, aha, na tej zasadzie.
Okej, czyli często się wracasz do drzwi sprawdzić.
Tak, tak, to niestety tak. To na tej zasadzie. A tak to... No i wiesz, jak są jakieś ważne rzeczy, no to muszą być zapięte na tip-top, nie? Nie może być tak niechlujnie, nie wiem, właśnie. Znaczy ja akurat, jeżeli chodzi o swoje podatki, no to ja sama wszystko robię, sama płacę i tak dalej. No ale jeżeli chodzi o jakieś mieszkanie, coś, żeby coś dopiąć, no to też jakby, wiesz, interes, nie oddaję tego nikomu, tylko pytam się, czy coś jest, czy wszystko jest dopięte, nie? Na ostatni guzik. Tak.
W jednym z wywiadów powiedziałaś, że ludzie są bardzo, czy wy ludzie, stand-uperzy są bardzo zawsze tacy emocjonalnie wypruci po transie koncertowej, stand-upowej, nie? Jak wracacie. I że często na przykład faceci są może nie posądzani, ale że ma się wrażenie, że być może gdzieś tam zdradzili swoje kobiety, dlatego że nic wam się nie chce, nie? I sobie zastanawiam, w jakim ty jesteś stanie, jak wracasz z tej trasy, z tego bardzo intensywnego okresu, no i jak to ciśnienie rozładowujesz? Co sobie robisz, żeby gdzieś tam wrócić do żywych?
Przede wszystkim jem rzeczy, których na trasie nie mogę, bo powodują u mnie rewolucje żołądkowe, a na trasie muszę na przykład właśnie pilnować diety, no bo to jest bardzo duży dyskomfort u mnie. Nie wiem, czy... Znaczy, wiem, że dużo komików ma problemy z jelitami. Nie wiem, czy to jest kwestia stresu, czy co, ale dużo komików ma tak, że przed występem leci do toalety albo po prostu im jest niedobrze. A ja mam tak, że muszę właśnie przed występem zjeść rosół albo coś bardzo delikatnego i to jest jak sportowiec. 4 dni przed meczem. Znaczy, nie 4 dni, 4 godziny przed meczem, żeby się to zdążyło ułożyć. Inaczej siedzę przed występem i po prostu albo mnie brzuch boli, albo mi po prostu gazy podchodzą do z tego, ze stresu po prostu. Więc jak przyjeżdżam, to moje guilty pleasure to jest właśnie jeść te wszystkie rzeczy i pić, których normalnie nie mogę na trasie. A druga rzecz to tak, to robię sobie detoks od social mediów, żeby nie siedzieć w telefonie, no bo wiesz, czasami jak jesteś na trasie, to jeszcze coś tam musisz podpromować, jakąś trasę, jakiś występ. A jak przyjeżdżam i mam wolny, to tak właśnie jak na ile to jest możliwe, to właśnie wolę się wyłączyć z tych Instagramów i tak dalej. Pooglądać jakieś filmy, poczytać książki, tak się wyluzować po prostu, jakieś fajne rzeczy porobić. Ale to tak szybko zlatuje, że nawet, wiesz, to nie jest tak, że nie wiadomo, co jestem w stanie zdążyć zrobić, że pojadę w góry i powchodzę na jakieś... Nie, żebym lubiła chodzić po górach, ale tak, normalnie też takich rzeczy nie robię.
Aha, czyli nie rzucasz się w jakieś 1,5-miesięczne podróże?
Nie,
bo
nie.
To jest popularny trend w sumie wśród komików.
Znaczy w wakacje, tak. W wakacje sobie wyjeżdżam, robimy jakieś takie wypady. Ja nie jestem osobą, która jeździ w góry i zdobywa szczyty. Jestem dosyć leniwa, ale gdzieś tam sobie wyjeżdżamy czasami, nie wiem, do Tajlandii, chodzimy sobie na trekking i tak dalej. Podróżujemy, no bo tak, bo jak masz wolny czas, to najlepiej tak dla naszego zawodu to poprzeżywać coś po prostu, pospotykać się z ludźmi przede wszystkim. O, wiem, jak wracam, to mimo wszystko z jednej strony trochę się chcę wyciszyć, ale z drugiej strony spotykam się ze znajomymi, z bliskimi, z przyjaciółmi, żeby po prostu się naładować tą dobrą energią. i też pogadać z nimi, zaczerpnąć nowych inspiracji. Zawsze wiesz, z każdej rozmowy coś wyciągniesz, nie? Ciekawego, nowego, jakiś nowy punkt widzenia, jakiś problem ludzi, którzy mają, a ty o tym nie myślałeś wcześniej i tak dalej.
Tak też słyszałem, że w ogóle, żeby być dobrym komikiem, trzeba dużo poprzeżywać w życiu, tak, mieć tak, różnych wiele tak, doświadczeń.
Tak, zdecydowanie.
Stron,
no tak, jak to mówiła moja nauczycielka fizyki. Nie, przepraszam, nie, to mówiła pani na studiach. Z pustego to i Salomon nie naleje. To był taki, cały czas nam wałkowała ten tekst. Z pustego to i Salomon nie naleje. Cały czas nam kazała się inspirować, oglądać różne projekty i tak dalej, że no faktycznie, no jeżeli siedzisz i wiesz, nie czytasz nic, nie przeżywasz, no to ja nie wiem, skąd ty masz brać. No ile można opowiadać żartów o tym, jak się nawaliłeś na imprezie, nie? Żeby robić bardziej ciekawy content, no to faktycznie musisz się inspirować. Musisz być ciekawy świata po prostu, nie? Mhm.
I jesteś rzeczywiście taka skoncentrowana, skupiona na tym, żeby z tej rzeczywistości, z tego, co ci się przytrafia, czerpać i sobie, nie wiem, zapisywać, notować jakieś rzeczy, że już jesteś taka wyczulona na to, że o, to może być zalążek jakiejś historii?
Myślę, że to już jest nasza jakaś taka...
Zboczenie zawodowe.
Tak, to na pewno i dla wielu pewnie ludzi irytujące, że my nie możemy z nami się nie da normalnie porozmawiać, bo my od razu po prostu gdzieś tam wyszukujemy żart i najgorzej właśnie jak siedzi kilku komików, to potem jest walka, nie? Kto to weźmie. Dlatego właśnie ja wolę się z ludźmi spotykać, którzy nie są związani z branżą, bo jak coś fajnego jest, jakiegoś ciekawego, to ja to biorę dla siebie, a nie muszę walczyć potem z drugim komikiem o ten temat, nie? Więc tak, no my mamy mózg już nastawiony na żarty, nie? Cokolwiek nie przeżywasz, to od razu masz takie o, to jest dobre do stand-upu. O, to jest ciekawe. No. Więc to już, wiesz, to nie jest tak, że ja muszę to w sobie pobudzać. To jest już, tak wiesz, odruch, nie? Mhm.
A czy w takim razie twój partner Tomek mówi Olka, już daj spokój.
Nie, on czasami już mnie nie słucha po prostu, tak? Ale nie, on nie ma czegoś takiego, że go to irytuje, no bo jakby kibicuje mi i wie, że to jest dla mnie ważne i nawet mi sam mówi, o to jest fajne, no o to jest fajne do stand-upu, no może to wziąć, no to fajne jest, fajnie to zrobić, no.
A to tak jak twoja mama chyba, co?
Że co?
Że jak twoja mama, że ona też taka była mocno wkręcona w stand-up i...
A, że ona chodziła na stand-up, tak, no ona bardzo tak. lubi, ale ona nie ma czegoś takiego, że... podrzuca mi tematy, tylko po prostu jest fanką generalnie i lubi chodzić. Byli na moim występie z ojcem. Ostatnio mój ojciec był pierwszy raz na żywo na moim występie.
Niedawno? Wow.
Tak, teraz był. No, w Częstochowie, jak występowałam w Filharmonii, to zaprosiłam rodziców i mieliśmy taki podgląd. W ogóle mieliśmy kamerkę na moich rodziców, bo tam jest ogólnie kamerka na całą salę i siedział tam ochroniarz przy tej kamerce i właśnie, bo ja mówię do niego, a może pan tak przybliżyć na przykład na jakiś konkretny rząd? I on pewnie, który i tam wiesz, na balkon przybliżyli moi rodzice i centralnie, wiesz, w czarno-biało oczywiście, ale centralnie było ich widać i on cały czas miał ujęcie na to i mój partner jak stał właśnie na tym backstage'u, to nagrywał niektóre fragmenty, jak wiesz, jest jakiś fragment o ojcu i mój ojciec się bardziej śmiał, o dziwo, mój ojciec się bardziej śmiał niż moja matka. Moja matka siedziała obok, bo jej jako przyjaciółka siedziała obok, więc pewnie była trochę tak, wiesz, wstydziła się, bo ona siedziała ten, więc nie do końca się tak swobodnie czuła, bo wiedziała, że ona też słucha tych wszystkich historii, a mój stary miał wywalone, więc po prostu, wiesz. Więc fajne to było, że im się podobało i śmiali się sami z siebie, także fajnie.
Okej, okay, czyli nie miałeś jakiegoś takiego dyskomfortu, że nie wiem, coś powie, że może się ich urazisz w ten sposób?
Nie, miałam nawet taki moment właśnie w tej Częstochowie, w trakcie występu, jak zaczynałam mówić żart o moim ojcu, co robił w domu, to w pewnym momencie miałam taki przebłysk świadomości, że moi rodzice siedzą i właśnie to słuchają i sama zaczęłam śmiać się do siebie w trakcie tego, wiesz, bitu, więc nie czułam się niekomfortowo, tylko bardziej mnie to bawiło właśnie, że w końcu moi rodzice słuchają tego na żywo, nie? Bo mój ojciec normalnie oglądał moje występy na YouTube podobno ostatnio, jakoś tak często sobie odpalał i słuchał. Ale wiem, że moja mama mi mówiła, że właśnie miałam jakiś tam fragment i mój ojciec tak krzyknął na całą salę, ja tego nie słyszałam. Nie było tak! I moja matka cicho. Nie było tak. A potem mówię coś tam o jakiejś teorii profesora Wytuleniego i mój stary, a to tak, a to się zgadza, a to tak faktycznie jest.
Komentator
na żywo. Ludzie z balkonu w Częstochowie mieli tak, komentarze mojego ojca na żywo, no.
Może powinnaś zrobić taki...
Myślałam o tym, żeby właśnie to było fajne, bo ja mam tam telefonem, mi nagrali tam parę reakcji mojego ojca. Myślałam o tym, że jak wrzucę ten program do sieci, to żeby tam po napisach dać te fragmenty, jak mój ojciec się śmieje z tych właśnie żartów z samego siebie, także może wrzucę.
No właśnie tak pomyślałem, że tak jak był ten, czy dalej jest ten program Google Box, gdzie wiesz, ludzie siedzą, oglądają programy i je komentują, ty mogłabyś ojca posadzić na kanapie, mu puszczać twoje programy
i zrobić z tego program. Tak, w sumie tak.
Remix contentu.
Tak. Może tak, może to jest jakiś pomysł.
Ale nie masz problemu z taką autocenzurą w takim razie właśnie, bo wydaje mi się, że wielu komików w trakcie swojej kariery i tego, jak doświadczają różnych reakcji na materiał, że na przykład to wylewa na nich falę hejtu albo jest krytykowane, zaczynają się troszkę łagodzić może w swoim żarcie?
Wydaje mi się, że teraz komicy i tak mają takie podejście, że im bardziej hardkorowo, im bardziej kontrowersyjnie, tym raczej im przysporzy to większej widowni. Aha. Raczej chyba komicy się teraz nie ograniczają. Bardziej właśnie myślą, że im większa kontrowersja, tym będzie fajniej. Ja nie mam, wiesz co, ja mam taką autocenzurę. O, na przykład, powiem ci taką ciekawostkę, bo miałam bardzo długo bit o body positive ostatnio. Ten fragment miał tam z 5-10 minut, nie pamiętam. W każdym razie mówiłam tam o tym z perspektywy osoby chudej, która zawsze miała niedowagę i która zawsze gdzieś tam była gnębiona przez grube osoby. I trochę właśnie cisnęłam w tę drugą stronę, nie? I tak dalej. I ten bit był ciężki. Czasami wchodził super, jak ludzie się zgadzają, a czasami, ale w większości przypadków wchodził dosyć ciężko. No i ja tak długo go grałam i ostatnio, przez ostatnie kilka występów wywaliłam ten cały bit. Z jednej strony dlatego, że porozmawiałam z innym komikiem, który był na moim występie i właśnie dyskutowaliśmy na ten temat, że z jego perspektywy, jako osoba, która nie ma niedowagi, tylko raczej ma nadwagę, czuje się jako osoba, która ma nadwagę, to z jego perspektywy do niego te argumenty nie trafiają. I po drugie wychodzi, wiesz, atrakcyjna laska z jego perspektywy, która po prostu ciśnie grubych. No więc jak sobie wzięłam te jego uwagi do serca, przemyślałam cały ten temat. I druga rzecz, która mnie do tego skłoniła, żeby przemyśleć jeszcze raz ten cały bit, to moja koleżanka wrzuciła posta na Instagrama, w którym opisywała swoją sytuację z perspektywy osoby, która miała bardzo dużą niedowagę. Miała bardzo dużą niedowagę, miała depresję i miała opowiedziała, a potem mi też w ogóle gadałam z nią na żywo i ona mi opisywała, że miała takie momenty, w których ona jadła i nienawidziła siebie za to, że je i w ogóle się czuła źle, jak była w spożywczym i brała jedzenie, to miała wrażenie, że wszyscy się na nią patrzą i jej nienawidzą i wiesz, ona się czuła obleśnie, że ona w ogóle je, czuła bardzo duże poczucie winy, że je. Więc jak zobaczyłam tę drugą stronę, tą właśnie tej otyłości i tak dalej, to gdzieś tam uruchomiła się we mnie empatia, o której nie miałam świadomości nawet, nie wiedziałam, że mam taką empatię. I stwierdziłam, że dobra, to nie jest na tyle dobry bit, na tyle śmieszne żarty, żebym ja się tego trzymała. I stwierdziłam, że jeszcze raz przekminię temat body positive i może do tego wrócę z lepszymi żartami, z lepszymi przekminami. Na razie po prostu z tego zrezygnowałam, bo stwierdziłam, że nie jest to po prostu istotne.
Ale to uważasz sam temat za ważny, nie wiem, społecznie do
tak,
tego, żeby...
Tak, uważam, że to jest bardzo ciekawy temat do poruszenia. Tylko po prostu jest, trzeba nad nim się bardziej pochylić, zgłębić bardziej temat, a nie tylko z perspektywy osoby chudej, która po prostu była gnębiona przez grubych, bo trzeba też, no bo wiesz, jakby w Polsce mamy 60% społeczeństwa z nadwagą i otyłością, nie? To jest bardzo dużo. No i po prostu z mojej perspektywy, nie wiem, czy do końca body positive, czyli takie pielęgnowanie, bo teraz jest dużo takich właśnie instagramowych postów, że kochaj siebie taka, jaka jesteś i tam takie robienie, że osoba gruba się czuje lepiej ze sobą i tak dalej. No i wiesz, no pytanie, czy to jest do końca dobre? Nie wiem. Trzeba by było się właśnie bardziej pochylić na ten temat. Myślałam, że to nie do końca jest fajne, ale z drugiej strony też trzeba po prostu zgłębić ten aspekt psychiczny, tak? To osoby z nadwagą dużą, no to już jest nie tylko to, że się obżera i jest leniwy, tylko też po prostu ma jakieś ze sobą problemy psychiczne, nie? I gdzieś tam wpadł w te pętle zaspokajania układu nagrody w mózgu. cukrem i no i tak, no trzeba to po prostu się bardziej nad tym tematem pochylić, a nie tak powierzchownie tylko ze swojej strony, ze swojej bańki na to spojrzeć.
Także o, jest super i fajny.
To jest ważny temat, myślę, że bardzo fajny i wart poruszenia, ale muszę się do niego lepiej przygotować i chciałabym po prostu się lepiej do niego przygotować, a nie tak pierdolić bez sensu po prostu. Żeby no to... potem żałować, że to wrzuciłam i mam takie, dobra, fajny temat, a zmarnowałam go i tak po prostu na takie... takie seba żarty po prostu.
Myślę, że szlachetne podejście do tego, że to...
Jestem szlachetna, no nie to... żartuję z grubasów, nie ma za co.
Ale wiesz, no bo to jest jakiś problem, tylko że skomplikowany i też oglądając twój stand-up widać, że ty mocno piętnujesz skrajności. Ja też jestem trochę po tej stronie jakiejś takiej kminy społecznej i życiowej, że to skrajności są niebezpieczne, niezależnie czy one są lewicowe czy prawicowe.
Tak, dokładnie, no.
Że jest jakieś zdrowe centrum, więc gloryfikowanie otyłości nie jest na pewno dobre.
Tak.
Śmianie się z tego też nie, że gdzieś jest jakiś środek i rzeczywiście to nie jest tylko obżarstwo i lenistwo, że bardzo często to jest ochrona przed czymś i pewnie jakieś wiesz, forma ochrony przed światem. I...
głębszy problem po prostu, no. Nie? Że ta osoba, czytałam o tym, że ta osoba po prostu się zapętla w tej w tych rzeczach, że z jednej strony wiesz, że na przykład więcej cukru, niezdrowa dieta, zła dieta, wysoko cukrowa i śmieciowe żarcie zwiększa prawdopodobieństwo ryzyko depresji, tak? Nawet jak oglądałam, nie wiem czy ty znasz, Joanna Podgórska, pani doktor Joanna Podgórska, ona jest neurobiolożką z tego co pamiętam, super, super osoba, bardzo inteligentna, bardzo mądra, uwielbiam, to ona właśnie w jednym wywiadzie mówiła, że nawet do 70% depresji jest silnie związanych ze złą dietą. Czyli wiesz, z jednej strony wiesz, śmiejemy się z tego, że tam stary zawsze mówił idź wybiegać to, ale jednak sport i zdrowa dieta ma bardzo duży wpływ na nasz mózg i na naszą psychikę. No ale wiesz, no, jak ktoś już jest w tej złej sytuacji, gdzie je i jest, ma dużą nadwagę, no to ciężko jest mu powiedzieć idź pobiegaj i przestań żreć. No to nie jest rozwiązanie, nie? To już trzeba po prostu zająć się ogólnie psychiką i jakby wdrożyć te właśnie elementy diety i sportu. Ale tak, no to jest głębszy problem, nie?
Tak też słyszałem, że nawet takie drobnostki jak niedobór witaminy D już robi robotę,
tak,
nie?
Oczywiście, że tak. Rozwalone hormony na przykład, nie? Nie wiesz o tym, że masz rozwalone hormony, bo na przykład się nie badasz i nagle okazuje się, że ty wiesz, ja też miałam taką sytuację, że miałam w pewnym momencie rozwalone hormony, bo jeszcze nie wiedziałam, że mam zespół policystycznych jajników, dopiero później to wykryłam. I ja myślałam, wiesz, ja siedziałam, miałam depresję, wiesz, obojętne mi było, czy ja żyję, czy nie, ja nie wiedziałam. Nie to, że miałam myśli samobójcze, ale po prostu się czułam taka, że mi było wszystko obojętne. I poszłam się zbadać i okazało się, że mam rozwalone hormony, nie? I to jest taka bzdura. Kiedyś ludzie o hormonach w ogóle nie myśleli, nie? A teraz mamy na szczęście większą świadomość i warto z tego korzystać, badać się i chodzić do różnych lekarzy. Nie tylko do psychologów, bo jak poszłam do psycholożki, to mi powiedziała, że mam depresję. A wystarczyło, że poszłam do, wiesz, endokrynolog, zbadałam hormony, ogarnęłam hormony i wszystko wróciło do normy, nie?
O, wow. I po prostu zaczęłaś się dobrze czuć? I
no lepiej, no. Zdecydowanie, tak.
Okej. Okay. No właśnie
no
też
sport. Chciałam się... Wiesz, jak siedzisz na przykład... O Jezu, zauważam, że jak siedzę za długo w domu i siedzę przed telewizją, masz czasem takie fazy, nie? Że siedzisz tydzień, oglądasz seriale, nie? I w pewnym momencie masz takie, że niby odpoczywasz, ale jesteś zmęczony i tak ci się nic nie chce. Nie? Jesteś taki po prostu zgorzkniały i faktycznie wystarczy pójść na spacer do lasu, już się człowiek po prostu lepiej czuje. Nie? I to są takie błahe rzeczy, o które wiesz, można wyśmiać, dobra, tak, spacer mnie uratuje, ale no tak, no codziennie jakaś tam jakiś zdrowy tryb życia no, ma duży bardzo wpływ ostatecznie na to, jak się czujemy, nie?
No właśnie chciałem cię zapytać, skoro poruszasz takie tematy, to czy sama się z tym mierzyłaś, z taką depresją? Teraz już właściwie trochę częściowo na to odpowiedziałaś i co, poradziłaś sobie po prostu farmakologią, sportem, zdrowym trybem życia, czy...
Ja nie jestem jakimś sportowcem, żeby nie było, że ja teraz jestem jakimś... bo ja jestem strasznie leniwa i tak, i dużo rzeczy wynika z mojego lenistwa. Ale tak, no zaczęłam chodzić na siłownię, zaczęłam chodzić w końcu, bo mnie też partner cisnął o to, że jestem leniwa i nic nie robię. Zaczęłam chodzić na siłownię i super, wkręciłam się w to, bardzo, bardzo lubię. Najgorzej się zebrać, ale jak już się wkręcisz, to jest spokój, faktycznie się czuję rewelacyjnie po siłowni. Nawet potrafię wstać na 8, co w moim przypadku jest wyczynem i naprawdę rewelacyjnie się czuję. Więc sport, no staram się utrzymywać zdrową dietę, w sensie na zasadzie no nie jem McDonalda, nie jem słodyczy na co dzień tak za bardzo. No i nie piję alkoholu, nie palę. Więc tak, ale jeżeli chodzi o te hormony, to po prostu zaczęłam brać leki, nie na hormon, no bo inaczej nie biorę żadnych antydepresantów. Akurat na szczęście w moim przypadku nie było to konieczne. Nie miałam nigdy, nigdy się nie mierzyłam z taką silną depresją, więc ja nie mogę powiedzieć, że nie wiadomo jak miałam ciężko. Po prostu to było mocno związane z moimi hormonami, ale generalnie chyba bardzo dużo mi pomagają książki do psychologii. Jakoś tak, nie wiem, lepiej się czuję od czytania i rozumienia po prostu pewnych aspektów.
Okej, że sama się trochę autoterapeutyzujesz pod względem tej wiedzy, którą zdobywasz?
Tak, myślę, że tak i jakoś tak, nie wiem, z wiekiem przyszło.
Okej. To też fajne. No dobrze, słuchaj, bo teraz jesteś w trakcie trasy też nagrywania jej. Mhm. Masz może jakąś datę, kiedy ludzie też będą mogli w internecie zobaczyć ten program, który teraz robisz?
No właśnie zastanawiam się, bo ja kończę ten program grać jakoś na początku czerwca. Mam ostatnie występy. Wtedy pewnie siądę do jakiegoś takiego montażu. Raczej w wakacje nie będę tego wrzucać, no bo to nie jest dobry okres na wrzucanie. Ludzie są na wyjazdach i tak dalej, więc chyba wrzucę na początku września ten program dopiero. Myślę, że najwcześniej na początku września, tak na spokojnie, bo chciałabym tak właśnie lepiej przysiąść do tego, tak na spokojnie, dobrze to zrobić. Jako, że jestem control freakiem, to musi być wszystko na tip-top. To pewnie będzie trwało bardzo długo. Montażysta mnie znienawidzi w międzyczasie. Ale tak, no jak już będę coś wypuszczać, to musi to być dobrze zrobione. No,
no właśnie, a jak jesteś takim pracusiem i control freakiem, to czy ty jeżdżąc jeszcze już z gotowym materiałem, który jeszcze nie jest opublikowany, czy już masz zalążki kolejnego, czy już tak gdzieś tam...
Zbieram. No miałam parę ostatnio takich sytuacji życiowych, że gdzieś tam sobie zapisuję na nowy program. Nie mam jakiejś koncepcji na cały program, ale gdzieś tam sobie już zapisuję, co poruszę w nowym programie.
Jakie tematy?
Tak. Jakie tematy? Kierowcy, pijani kierowcy na drodze. Bo miałam wypadek. No, pijany kierowca wyjechał mi na czołówkę. No i to właśnie jak byłam w trakcie listopadowej trasy, wyjechał mi na czołówkę. Miałam 2 miesiące auto w naprawie. Na szczęście nam się nic nie stało, bo kierowca miał refleks. Menadżer prowadził auto i w ostatniej chwili zdążył zjechać, tylko w tył nam walnął. Ale typ miał ponad promil we krwi, no. Więc pijanie kierowcy na pewno chcę poruszyć temat. I ogólnie jakieś takie życiowe na razie nie będę zdradzać, żeby wiesz.
No tak, tak.
Ale to na pewno, no, pijanie kierowcy, bo to mnie strasznie drażni. I jak tak posłuchałam na ten temat innych ludzi, bo jak tak wydarzyła się ta sytuacja na bieżąco, to gdzieś tam wiesz, tutaj nie wiem, ci ludzie, którzy nagrywali nam materiał, na przykład mieli jakieś historie związane z tym, nie? Że na przykład, nie wiem, w jego wsi jakaś dziewczynka szła chodnikiem, pijany ksiądz potrącił ją autem, nie wiem, czy ona zginęła, czy co. W każdym razie przenieśli go oczywiście na inną parafię, nie? Więc tego typu sytuacje, że takie, albo ostatnio zbieraliśmy pieniądze na kobietę, która jak była młoda właśnie też została, pijany kierowca wjechał na przystanek autobusowy, uderzył w nią i ona do tej pory, wiesz, ona ma tam, nie wiem, 40-50 lat, do tej pory mierzy się z konsekwencjami tego, że ją potrącił, nie? Że ma problemy fizyczne. Więc to jest taki temat, który mnie drażni i który chcę poruszyć, bo mimo, że wiesz, świadomość tego, że nie można prowadzić po pijaku jest duża, to i tak każdy zna osobę, która prowadzi po pijaku. Każdy. Bo po 2 piwkach to przecież nie jest problem, nie? Więc to jest taki temat, który mnie wkurza i chciałabym poruszyć.
No wow. A mówisz, pijany ksiądz to jeszcze gdzieś tam tytułem końca, bo też nie chcecie, wiesz, żebyś się spóźniła na swoje kolejne występy, ale tak się zastanawiam, bo ten kościół i ta religia jest takim mocnym tematem u ciebie w twoich programach. Czy fakt, że jesteś z Częstochowy, świętego miasta, miał na to wpływ?
No tak, my w Częstochowie nie jesteśmy religijni. To jest takie powiedzonko, że im bliżej Częstochowy, tym mniej religijni mieszkańcy. To jest
tak
bardzo prawdziwe. Tak, tam jak ludzie mieszkają, to wiesz, to wiedzą, że to jest po prostu biznes. Wszystko się kręci wokół Jasnej Góry. Natomiast w tym programie na przykład mam mało w ogóle żartów. Mam tylko jeden żart o... I to tak lekko nawiązuje do kościoła. Tak, to nie mam już. Już się wyżyłam w 2 poprzednich programach, więc teraz miałam inne tematy, więc akurat o religii i kościele nie mam za dużo. Ale no cóż, no teraz zresztą coraz więcej komików ma o religii, o kościele, więc to już jest trochę przedmany temat.
Tak, nośny, nie? Ale to ciekawe, co mówisz o Częstochowie, że ludzie nie są religijni, że po prostu im bliżej tego jesteś, im bliżej widzisz szczegóły, jak to wygląda.
Tak, wiesz dlaczego? Bo moja mama na przykład, ona jest z Żyrardowa i ona znalazła się w Częstochowie w ten sposób, że przyszła z pielgrzymką z Żyrardowa i mówiła, że jak szli właśnie z Żyrardowa, wiesz, te przez wszystkie miejscowości aż do Częstochowy, to na początku, wiesz, tam były, nie wiem, tam wystawiali się i tam bracia i siostry, tutaj proszę, poczęstunek, bierz za darmo wszystko i tak dalej, że ludzie tak fajnie, jak szły pielgrzymki, to wszyscy wychodzili na ulicę i dawali różne rzeczy i tak dalej, pomagali, można było się załatwić w domu. A im bliżej Częstochowy, tym z wody za darmo robiło się tam, wiesz, 5 zł, coś tam, wiesz, im bliżej Częstochowy, tym zaczynał się biznes po prostu, że już nie było takiego bracia i siostry, tylko sprzedamy wam coś, nie? Na takiej zasadzie.
Wow.
Więc tak, to jest taki fenomen.
I Jasna Góra się tak kręci.
Tak, no tam te wszystkie, wiesz,
biznesiki,
medaliki, no.
Kurde, ciekawe. Oleńko, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo
za dobry przelot. Jak się czujesz?
Bardzo dobrze, bardzo sympatycznie mi się rozmawiał.
To się cieszę w takim razie, że udało się jednak, bo strój miasta, no to do tej Warszawy rzadko.
Tak, zastanawiałam się. Ja dawno nie miałam żadnego wywiadu o tak wczesnej porze dla mnie, więc myślałam, że Boże, będę przymulona, będę ledwo co mówić. Ale ja zawsze mam tak, że na początku muszę się rozkręcić w każdym wywiedzie, żeby się wbić w rytm w ogóle osoby, z którą rozmawiam, no bo pierwszy raz się widzimy.
Tak,
no
to prawda.
Także ale bardzo przyjemnie, naprawdę.
Bardzo mi też było miło, więc mam nadzieję, że wiesz, do zobaczenia, no i trzymam kciuki za twoje nagrania, występy.
Dzięki wielkie.
No i tyle. Olka Szczęśniak w dobrym przelocie. Bardzo dziękujemy.
Dzięki.
Dzięki za waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.